Siemaneczko.
Witamy.
Nie mam pojęcia, jaki to jest odcinek. Ja nie wiem, który to jest, bo mieliśmy nagraną jedną puszkę wcześniej, ale był live ostatnio, więc chyba ta puszka poszła wcześniej, a teraz poszedł następny, więc jesteśmy gdzieś przed 20 odcinkiem, ale z 19 bym strzelał?
Biorę w ciemno.
Dobra, no to...
Witamy w 19 odcinku.
Albo nie.
Albo nie.
Albo witamy was w innym.
Dobra, witamy w 148 odcinku. Wow, ale już długo to robimy, co?
Tak, no. I nic się nie zmieniło.
Ja pamiętam, jak kiedyś liczyliśmy tam do 15 i to bez sensu było. Odkąd przestaliśmy liczyć, ten podcast jest dużo lepszy.
No i tak, tak no. Dużo więcej czasu na inne rzeczy.
Stare powiedzenie, umiesz liczyć?
Licz za siebie.
To licz podcasty Abelarda z Szumim.
Ale to... fajnie, bo myślałem, że dłużej wytrzymam w tym, że będę wiedział, kiedy jest odcinek.
Nie. Ja i tak mi zaimponowałeś, że wyszliśmy poza 5.
16.
Tak, bo to jedna dłoń się skończyła i mam tak, on już sobie nie poradzi. W sensie, co on zrobi, drugą dłoń wyciągnie?
Wychodzi ewidentnie, że nie mam stopy jednej. Wiesz, po 15 odcinku poszło.
Wiesz, że w Azji, szeroko pojętej, ale chyba konkretnie w Chinach, jest inny sposób pokazywania liczb na palcach.
A jak?
Że nie liczą tak jak my całego palca, tylko na jednym palcu masz...
Cztery części, no.
Cztery części, albo chyba nawet trzy. Masz trzy kreski. Czyli na przykład jak tak zrobisz, to jest jeden, nie. Jak tak, to jest dwa, jest coś takiego. I oni na jednej dłoni, w sensie, że na przykład zrobią o tak i to jest siedem.
No. Aha.
Więc... Wow. Wiesz, my zawsze mówimy, a ci Azjaci nic nie wiedzą, a w sensie, przynajmniej tak słyszałem, jak ty mówisz w samochodzie i tak miałem, nie no, Abelard, oni po prostu inaczej liczą, nie?
Ale ciągle uważam, że poza tym liczeniem to... No,
nic nie wniesie do kultury, co? Nic sam sobie.
A to nawet nie wiedziałem o tym, więc no? Jak coś to...
A dam ci, o mój Boże, jaką mam dla ciebie ciekawostkę.
Dajesz. Cokolwiek ma wspólnego z prawdą?
Tak strasznie mi zależy na tym, żeby to dobrze opowiedzieć, ale od razu powiem, trzy razy mówiłem innym ludziom i ani razu mi się nie udało, więc dajesz. Do czterech razy sztuka.
Dobrze. Cały wiesz, że ten wstęp o tym liczeniu dla ludzi, którzy słuchają na Spotify czy na Apple Podcast, nic nie znaczy.
Nie przejmę się.
Miałeś palca, ale to nic nie znaczy.
Zaraz im to zrekompensuję.
Dajesz.
Czy zastanawiałeś się kiedyś, Abelard? Nad mapą świata. I dlaczego północ jest na górze? Bo jak sobie o tym pomyślisz, coś, co jest oczywiste dla ciebie, nie? No przecież północ jest na górze, południe jest na dole, wschód na prawo i zachód gdzie? Lewo. Nie chciałem ci... Chodzi o to, że to jest bardzo arbitralne, bo możesz wszystko przesunąć na drugą stronę.
Na Google czasami sobie tak biorę, że i nagle patrzę, Jezu, Gdańsk jest tak bokiem w ogóle do morza, morze jest z innej strony super.
I jest to mózgojeb. W sensie na przykład, mam nadzieję, że teraz nie skłamię, ale Tolkien w wymyślonym swoim świecie orków, elfów i tak dalej, stworzył mapę i miał takie, no nie mam na to pomysłu i po prostu wziął mapę świata i ją przewrócił do góry nogami. I to było wystarczające, żeby było, no nie, to jest fantastyka.
Tak. Ludzie...
Co tu się dzieje? Co za w ogóle... My jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, jak oglądamy nasze mapy, że jakikolwiek moment nagle nie jest północ na
to nie wiesz,
północy,
co to za kraj, w ogóle nie masz pojęcia.
No a teraz się zastanów. W sensie bez kitu, bo to ja znam odpowiedź i chcę cię do tego doprowadzić twoimi myślami. Dlaczego północ jest na górze?
No bo to wymyślili Europejczycy, czy co? Nie wiem.
Rzeczywiście, to jest europejski sposób patrzenia na świat. No. Ale mogę ci powiedzieć, że na przykład do bodajże XV wieku, możliwe, że XII, VIII albo XVI, ale do któregoś momentu, kluczowym kierunkiem świata był wschód. Wschód był na górze, a zachód był na dole. I ma to sens, no bo słońce wstaje. Mhm. I to, co jest na górze, naturalnie jest po prostu najważniejsze i to jest po prostu już taka czysta marketingowa informacja, nie? W sensie, jak patrzysz na plakat, to pierw patrzysz z góry i później idziesz w dół. I tak zawsze było. Więc, jeżeli dla ludzi najważniejszy był wschód, to naturalnie wszystkie mapy były przekręcone o 90 stopni w lewo. Mhm. No, ale w którymś momencie to się zmieniło. Czy chcesz spróbować zgadnąć, dlaczego?
Nie mam totalnie pojęcia.
Zmieniło się to dlatego, że dla Chińczyków, sorry, jeszcze zanim to, dla Chińczyków, tak jak powiedziałem, że wschód, dla Chińczyków, poczekaj, dobrze to opowiem teraz.
No ja wiem, jest takie napięcie.
Orient.
Orie?
Orient. Orient.
Myślałem, że wracasz do stodoły.
Co to znaczy orient? Orient, co to jest orientalistyka? to jest zachodni sposób interpretowania wschodu. I Orient etymologicznie jest coś takiego, kurwa, nie umiem tego powiedzieć, ale chodzi o to, że my mówimy Orient, bo to ma coś związanego z tym, jak kiedyś mapy były przedstawione, że wschód jest na górze. I że wtedy, jak był wschód na górze, to patrzyliśmy się tam i może północ to Orient w etymologicznym znaczeniu tego słowa, czy południe. I
było dlatego... tak blisko, że
było tak blisko.
I ja się, wszystko się posypało. Twoje wiesz, co najbardziej lubię? Jak walisz wszystkie statystyki z kapelusza i z rękawa. I wtedy, ale jesteś pewny. I ja siedzę, wow, wszyscy piszą w komentarzach, że bzdury, ale ty jesteś tak, a teraz zacząłeś się...
Okej, cofnijmy się. Tak, wytniemy to.
Nie wiem, jaki to jest odcinek, tak, moi drodzy.
O mój Boże, coś się dzieje. Sprawdźcie w komentarzach. W komentarzach napiszcie, dlaczego Orient nazywa się Orient. Jeżeli jesteście w stanie to wytłumaczyć lepiej niż ja, to przypniemy ten komentarz. Najlepszy komentarz, który wytłumaczy, dlaczego Orient się nazywa Orient, zostanie przypięty. Ale idąc dalej.
Głupi, debilu.
Że kompas... Słowo kompas, czyli wynalazek chiński w starożytnym mandaryńskim, kompas to jest
ty
tak naprawdę...
Teraz szyjesz.
Nie, wszystko co mówię jest prawdą. Wskazówka południa. W sensie, że oni rozkminili magnes, ale dla nich południe z jakiegoś powodu było ważniejsze, więc nazwali to urządzenie wskazówka południa. Później Europejczycy dostali tą samą maszynę i dodali dodatkową strzałkę, że nie... południe, tylko północ wyznaczamy.
A czemu?
Przedłużyli. No właśnie. I to wszystko prowadzi do tego, dlaczego my tak bardzo kochamy północ. I w zasadzie to się wzięło z gwiazdy północy. Czyli, że wszyscy żeglarze, którzy nawigowali, mieli północ i dla nich północ była najważniejsza, ale przyjeżdżali do krajów, gdzie jakby inaczej były mapy rysowane i ponieważ po prostu byliśmy bardziej zaawansowani technologicznie i mieliśmy Jezusa Chrystusa, Pana naszego, po naszej stronie, to ich przekonaliśmy do tego, że jednak północ jest najważniejsza. I jesteśmy tak tym... przejęci, albo tak jesteśmy w to zainwestowani, że na przykład jedno z najbardziej znanych zdjęć świata, jak ładnie to powiedziałem, jest co?
Jest Ziemia z kosmosu?
Dokładnie. Ziemia z kosmosu. Blue Marble. I jak Armstrong wyjął ten aparat i zrobił to zdjęcie swoim telefonem wtedy,
wiadomo,
i wysłał to ludziom, to Antarktyda była na północy. Oryginał tego zdjęcia jest taki, że masz tą planetę i Antarktyda jest na północy. I wszyscy, kurde, jak jesteś w kosmosie zawieszony, to wiesz, to nie ma, jak nie ma relacji, to nie ma znaczenia, w którą stronę jest piłka obrócona, nie? Ale dla nas to było tak nienaturalne.
Nie spadliśmy?
Poczekaj. Wytłumacz grawitację.
Jeszcze raz, poczekaj.
Że dla nas zdjęcie planety było tak nienaturalne, w sensie, że Antarktyda na górze, że wszyscy, którzy dostali to zdjęcie, mieli tak, nie, obracamy. I de facto to najbardziej popularne zdjęcie świata, czyli ten Blue Marble to się nazywa, to jest tak naprawdę odwrócone, żeby północ znowu była na górze, bo jak nie jest, to my się wszystko kurwa myli.
Czyli on poleciał w ogóle w złą stronę.
No właśnie, znowu to robisz. Nie poleciał w złą stronę.
Nie, ja wiem, że to jest zła. Wiesz, stary, ja w głębi duszy to jednak jestem...
Północ najważniejsza?
Nie, płaskoziemca.
Zapomniałem, że ten mit jeszcze trzeba obalić.
No, dokładnie, bo jakby on wyleciał za ziemię, to by widział, że to jest, tam się nic nie dzieje. To jest płaski taki... Mm-hmm. Jak plakat.
No tak.
I jeszcze go odwrócił. Co za fałszerstwo krok za krokiem.
Aj, daj
spokój. Kurczę, ale to lubię te twoje historie. No. Nawet jeżeli tam nie ma grama prawdy.
Nie, jest dużo prawdy w tym. To na tym Oriencie się wysypałem i kurde...
A komu jeszcze próbowałeś to opowiedzieć?
Obejrzałem taki filmik z parę dni temu i każdej osobie, którą spotykam, opowiadam o tym, ty kojarzysz północ? W ogóle. Wiesz, że to niekoniecznie musi być u góry?
To ładne, no.
Tak, no więc to jest głównie to, co się działo u mnie przez ostatnie. Odkryłem kanał na YouTubie, który ma właśnie ciekawostki na temat map. I chcesz kolejną?
Dajesz. Masz?
No, stary, oni mają 20 filmików i dużo lepiej ich obejrzeć, ale jest po angielsku, a tylko ja mówię po polsku, więc wam
no to
daj. Tłumaczę.
Come on.
Skróty internetowe. W sensie internet. W którymś momencie typ, który stworzył internet, pan internet, zrozumiał, że po prostu będzie tyle stron, że trzeba nadawać im domeny, nie? Czyli końcówki .pl.
On numerował strony. I tu chciałem powiedzieć, że od 2 września przecież możecie kupić książkę.
Dziękuję bardzo.
No powiedz 2 zdania.
No nie, no może opowiem, gdybyś mnie nie krytykował przed każdym podcastem, że dzisiaj nie rozmawiamy o twoich promocjach, to bym był bardziej
Bo ty chętny. Zawsze pytasz, czy mogę jednak coś zapromować.
O ciekawostki o świecie mówię. I
ciekawostki tak, o świecie?
I o mapie, i o internecie, a ten musi o książce mojej opowiadać, która 2 września weszła w preorder.
W ogóle nie chcę tej swojej książce opowiadać, nic nie chcę opowiadać. Ale już opowiedziałem.
porozmawiamy o niej, bo jest też kilka fajnych faktów, ale wie. Chcę skończyć o domenie. No. Że typ, który wymyślił internet, w końcu zrozumiał, że trzeba jakoś uszeregować internet, więc każdemu kraju, każdemu krajowi
dał takie literki.
Tak. Zanim to on miał takie, no to się nie przyjmie w całym kraju i stworzył domenę, pierwsze domeny to było gov, czyli
rządowe.
Był edu, czyli jakaś tam edukacyjna. Mhm. Były, chyba 10 takich zrobił i między innymi było com, czyli commercial. Nie? I to miało być po prostu, wiesz, na wszystkie biznesy, ale wtedy myślał, że będzie tyle samo biznesów, co rządów, więc jakby to styknie, nie? I każdy kraj na świecie ma tylko dwie literki. Taka się przyjęła zasada. PL, US. Trochę to się wykrzaczyło, jak był .co.uk, nie? Bo oczywiście Wielka Brytania, 4 kurwa narody, jeden państwo, a jeszcze Wielka Brytania, dołóżmy, wiesz, no tam się pomieszało.
Jasne.
Ale ogólnie rzecz biorąc, na przykład amerykańska domena to jest US. Mhm. Tylko, że w Ameryce nikt nie korzysta z domeny US, bo oni mają takie, no ale my jesteśmy światem, więc u nas wszystko jest .com. Aha, nie? Co tak, też tak. Ci pokazuje troszkę...
Tak. Ich mentalność.
Ich no. mentalność, tak. Nie? Gdzie zakładasz biznes w Polsce, to Polska jest ważniejsza.
Bardzo mi się podobało, jak chyba we Włoszech ktoś założył Just Do i miał .it i wtedy chyba musieli to wykupić. Zarąbisty strzał, co?
Fantastycznie, że tak. O tym wspominasz. Bo jest wiele, najwięcej domen, właśnie... żeby wykupić domenę właśnie tam PL i tak dalej, to komuś musisz płacić. Jak zobaczysz mapę domen, to z jednej strony, w sensie możesz ją tak stworzyć, że powiedzmy powiększasz kraj w zależności od tego, ile jest domen z tego kraju wykupionych. I mniej więcej, plus minus, będzie podobna do mapy świata. W sensie tam, gdzie będzie zagęszczenie ludności, no to oczywiście będzie więcej domen z tego kraju i tak dalej. Ale masz na przykład jedną wysepkę gdzieś tam na Pacyfiku, która ma 10 razy więcej domen niż w Ameryce, nie? I masz takie, jakim cudem, przecież tam mieszka, kurde, 100 osób. No ale oni zaczęli sprzedawać tą domenę hakerom i przez jakiś moment po prostu wszyscy brali, bo ta domena kosztowała pół grosza i wszyscy, kurde, wiesz, mają jakąś końcówkę właśnie RX, czy coś w tym stylu, nie? Co więcej, są kraje i cholera, nie pamiętam, który to był, może Lesoto, albo coś na L, nie? Które ma domenę LY. Nie? To też może być jakaś mała wysepka na Pacyfiku. I to się stało tak popularną domeną, bo to brzmi jak reklama. Czyli masz na przykład jest domena w stylu bit.ly.
Aha, tak, nie? tak. No.
Bo to brzmi marketingowo. I ten kraj zaczął zarabiać tylko i wyłącznie z tego, że miał dobre dwie literki i zaczął...
No tak jak właśnie ta włoska Just Do, no nie?
Dokładnie. I masz całą jakby analizę, które... dwuliterowe, przypadkowe domeny stały się najbardziej popularne. Ja akurat tylko zapamiętałem ten Lee, ale są też inne, które po prostu są wykupowane tylko i wyłącznie z tych powodów, nie? No i tyle z tego filmiku, pamiętam.
Super. Bardzo fajny filmik, bardzo fajny kanał. Coś polecasz?
Tak, Maps.me się nazywa chyba.
Maps.me?
Co jest... No... Nie.
Bo powiedziałeś Maps.me się.
Wiem, jak intro brzmi. Jak wpiszecie intro, to będzie Maps.men i tam później wyskakuje.
Ja cię próbowałem tyle razy namówić, żebyś tu zaśpiewał bo coś, a ty po prostu robisz Maps.men,
ale jest świetne intro i się obracałem w koło. Genialny kanał, wszystkim polecam.
Pięknie.
No, a pytałeś się, co się dzieje 2 września, tak?
Tak, i chciałem zapytać, jak tam w ogóle idzie i wszystko, czy dobrze?
Mogę się podzielić.
No to...
Bo mamy statystyki z pierwszego tygodnia sprzedaży książki.
Jezus, aż takie szczegółowe to są statystyki.
No, mamy każdego dnia, mamy taką, no, mamy analytics i...
Przylatuje gołąb na parapet i stuka.
Tak, no. Internet przyszedł. Tylko zastanawiam się, zanim to powiem na głos, bo w sumie byłem bardzo przekonany, że chcę to zrobić, to sobie zdałem sprawę, że może nie powinienem mówić tych informacji na głos. Czy możemy przedyskutować, czy warto, czy nie, zanim
możesz
powiem?
Możesz po prostu powiedzieć tak mniej więcej, czy jesteś zadowolony, czy coś. Nie musisz mówić właśnie do jakiegoś raportu.
A jaki byłby minus, gdybym powiedział precyzyjną liczbę?
Nie wiem. To w ogóle... To chyba od ciebie zależy, no nie? Wydaje mi się, że po prostu, że ja jestem ciekawy, czy ty jesteś zadowolony, czy warto w ogóle mówić, czy już nie ma nakładu, wiesz?
Nakład w preorderze polega na tym, że...
Że nie ma nakładu.
Że nie ma nakładu, że zbieramy ile jest osób.
Czyli im więcej ludzi się dowie i zamówi, tym bardziej będzie bezwartościowa później. To może bez sensu.
Nie, poczekaj. Wartość jest w samym tekście. I w
tym... Tak, ja wiem, ale każdy by chciał mieć książkę za 1500 zł na Allegro.
No tak.
Ty ale i to... chyba Biblia, nic więcej. I to Gutenberga. Gutenberga.
Co ty gadasz? Biblia za darmo rozdają.
Ale Gutenberga mówię.
A, ta oryginalna?
Nie wiem, ta drukowana przez Gutenberga.
Ta pierwsza książka kiedykolwiek wydrukowana.
Tak. Nie ta oryginalna taka, że tam typy jeszcze notatki mieli jak do testów. Dobra, jeszcze może to o tym opowiem, może o tamtym.
Powiem ci tak, jak ruszył preorder, nie? I my mieliśmy co minutę, mieliśmy stronę załadowaną i nagle było ping, ping, ping i mam takie, o Boże, 10 osób kupiło, a jeszcze minuta nie minęła. I jakie jest szaleństwo, co się w ogóle dzieje. I w pierwsze chyba kilka godzin, żeśmy sprzedali z 1000 książek.
Pięknie. Nie?
Ja miałem takie wow, jeżeli to się dalej utrzyma.
Przepalił ci się głośnik właściwie w komputerze.
Tak, no, dokładnie. I miałem takie, jeżeli w 2 godziny sprzedaliśmy 1000 książek.
To ile będzie w 4 godziny?
To w 4 będzie 2000. To znaczy,
że w
jeden dzień będzie 12 tysięcy, to znaczy, że po miesiącu będziemy mieli miliard książek.
Tak. Już ludzie z Lesoto pisali.
Jak, co się dzieje? Nasze strony są przeładowane. Nasze domeny padają. I w tym momencie już mocno zwolniło. No w tym momencie jest taki motyw, że patrzę się na tą stronę i o 2 godzin się nic nie dzieje. I mówię, dobra, ja kupię. O, jest.
Tak mi pęka bąbel, tak.
Tak.
To naturalne jest bardzo. To dobrze, to super w takim razie. Bardzo fajnie, że to tak ci poszło na początku, bo to jest też ten moment, że zbierasz tyle ludzi, więc warto o tym mówić, bo jeszcze przecież trzeba rzucić okiem.
Dzisiaj też dostałem pierwszy egzemplarz, bo dostałem motyw, że oczywiście drukujesz tam, mamy nadzieję, kilka tysięcy, no ale mamy pierwszy ten taki, jak dzisiaj.
A nie masz go ze sobą?
Nie, nie wziąłem go ze sobą.
Wierzę po prostu, no.
Trochę celowo, bo on jeszcze nie, bo dostałem go i jeszcze jest kilka poprawek, które muszę na niego nanieść.
Numeracja stron. Nie mów, że to... Jezus stary, to powinieneś już po prostu nie zrobić tej numeracji. To już byłoby kultowe, no.
Słuchaj, kupisz książkę, zobaczysz, jaki tam żart powstał.
Jest ten?
Jest odwołanie. Zarobisz. Jest odwołanie, do tego jeszcze to zachowamy w tajemnicy, jakie dokładnie.
Muszę kupić książkę, to rozumiecie to? Reklamuję już od jakichś 2 miesięcy, ale ja jeszcze muszę ją kupić. Ale ją kupię, bo wspieram twórców.
Czy jak ty pisałeś swoje książki,
tak,
to jak bardzo na przykład byłeś zainwestowany w okładkę, grubość i... Bo ja teraz na przykład dosłownie dzisiaj mam decyzję...
Musisz mi wytłumaczyć, co znaczy, jak bardzo byłem zainwestowany.
To... Czy wiesz, jaka jest gramatura papieru? Czy wiesz, czym jest okładka półmiękka, półtwarda? Czy wiesz, czym jest wszywana klejona?
Tak.
I jak doszło do momentu, że masz wybrać okładkę... To co, wybrałeś po prostu klasyczną, półmiękką?
Zależy do jakiej książki, bo ona, ja miałem wcześniej to przemyślane.
Okej, jak była twoja logika myślenia?
Logika była taka, że chciałbym, żeby ta książka wyglądała tak, a druga, żeby wyglądała tak. I wtedy to, jakbym chciał, żeby ta książka wyglądała, było wyborem artystycznym, ale takim nie, że ile? Za grubą? Wiesz, czy tam przy zagładzie chciałem, żeby to było miękkie, żeby to było takie trochę notesowe, żeby to się zaginało, bo może wtedy sobie założyć ten. A przy opowiadaniach pomyślałem sobie, że chciałbym, żeby to było w twardej okładce, żeby to było takie bardziej...
I jest twarde, w sensie niewiginalne.
Tak. No.
Okej. To ciekawe, bo ja na przykład, ja ogólnie zawsze mnie denerwują twarde książki. W sensie nie lubię twardych książek, ciężko mi się to czyta, ciężko mi się to niesie, źle mi się kartki przekładają, nie lubię twardych okładek. I miałem decyzję, albo muszę ją podjąć, i dosłownie muszę ją podjąć dzisiaj albo jutro, jakby już odesłać. I kwestia, że książka ma w ogóle 450 stron.
Wow.
Tak, no. Ale jest leciutka.
Bo
łatwo się czyta, lekka książka, ładna.
A w tym 450 stron, ale jest leciutka. Tak, dobrze.
Że mamy tą okładkę, ja wziąłem taką klasyczną, właśnie tą taką półmiękką, ale że w kontekście wszystkich stron, że ona mi się tak wydaje troszkę za miękka. Że tak po prostu fizycznie wolałbym, żeby ona była troszkę bardziej opakowana. Mhm. I to, co mi zaproponowali jako rozwiązanie, to jest, że nie to, że robisz grubszą okładkę, tylko że robisz skrzydełka. Skrzydełka, jak się zagina, to wtedy okładka staje się twardsza.
Tak.
I teraz dosłownie muszę pomyśleć, co chcę na skrzydełku.
A to jest w ogóle spoko, bo możesz sobie właśnie tym skrzydełkiem założyć książkę od razu, gdzie jesteś, nie? I to jest spoko. Więc ja bym o tym na przykład pomyślał. Ja zrobiłem taki patent, że u mnie mogło się jedno skrzydełko w zagładzie odciąć. Tam nawet była taka kreska, żebyśmy przerywaną. I można było od razu z niej zrobić zakładkę. Nie wiem, czy to się odciął, ale mieliśmy taką interaktywną jakby tutaj zabawę z tym.
Bardzo fajny pomysł.
No, więc myślę sobie, że to jest fajne po prostu, bo, bo ona jest jakaś taka, do, od razu wiesz, już wiesz, że nie musimy nad nią siedzieć, nie?
Ja miałem pomysł, ale raczej uznałem, że jest beznadziejny ten pomysł i że to w ogóle nie ma żadnego sensu, ale że ja chciałem po prostu na skrzydełko dać przepis na skrzydełka.
To jest bardzo śmieszne, to tak. Tak, no, a co, czemu nie? Ale jakbyś znalazł, albo miał taki z jakiegoś kraju czy coś, stary, zarąbiste.
Kurde, to teraz ma sens.
No?
Moje ulubione skrzydełka, czyli tak. w sosie gochugang, no. Z Korei Południowej.
Mega stary.
Skrzydełka, tak. Kurde, robię to.
No.
Fajnie.
No. Super.
Dobry pomysł. Cieszę się, że to powiedziałem na głos.
Widzisz.
No. Więc mamy te skrzydełka, co jeszcze ci mogę powiedzieć z takich ciekawych rzeczy? Dotknięcie tej książki.
Jest, co? Wrażenie.
Ogromne, w sensie jest takie, ale później przeglądam i mam takie, kartki są za białe. Mam za białe kartki. Mam takie kartki.
A, bo jest takie, jest jeszcze ten odcień, nie? Jest taki, że możesz mieć sobie ekry jakieś tam, czy coś.
No oni mi...
I wtedy się nie męczą tak oczy. Nie jest taki biurowy.
Stary, czyli jak ja rozmawiam przez telefon z ludźmi, którzy są w ogóle wspaniali, najlepsi na świecie i bookbook, i pani drukarnia, i pan korektor, i wszyscy są fantastyczni. Ale na przykład dostajesz przez telefon pytanie, jakiego koloru chcesz, żeby były kartki? Ciepły biały, zimny biały, ekry, czy może... ja mam takie, ty w ogóle nie rozumiem, co... W sensie ciepły, biały, zimny białe, no kurde, no, takie kartka, no taki ten. No i wy podejmijcie decyzję. I dzisiaj dostałem i mam takie no za bardzo białe to jest.
Ale bo to trzeba właśnie, ja dostałem sobie od drukarni wcześniej na przykład karton książek różnych, nie?
Mm-hmm.
I to jest super, bo co by cię interesowało, co byś chciał. Albo przy jednej miałem na swojej książce powiedziałem, słuchajcie, taka książka mi się podoba, widziałem ją w tym, nie? W Empiku, zobaczcie.
Tak.
I oni to jakby sprawdzili, a dobra, no to wiemy, co to jest i tak dalej. No to są takie, na odległość też można to tak sobie rozwiązać. Nie?
No teraz niestety mamy mało czasu, bo w ogóle książka w takim nakładzie, jaką my chcemy, przewidujemy, że ją zrobimy, będzie się drukowała 5 tygodni, więc teraz jest moc, że jeżeli chcemy ją wysłać w listopadzie, to musimy teraz podejmować jakby kluczowe decyzje i jutro dostaję właśnie 3 egzemplarze z różnymi kartkami i następnego dnia mam podjąć decyzję, którą chcę i w zasadzie troszkę będę to robił w ciemno, nie? Bo zobaczymy, ale no jestem, cały proces składania książki, już nie mówię o tekście i tak dalej, ale po prostu jest jednocześnie wyniszczający, a z drugiej strony jestem mega zaangażowany i jest to bardzo dla mnie ciekawe, że na przykład, wiesz, dostaję layout książki i
zaczynam... layout książki.
Tak, no, layout książki i wszystko zaczyna się z prawej strony, nie? Ja mam takie, słuchajcie, ta książka już ma bardzo dużo stron, nie marnujmy ich, weźmy, zacznijmy z lewej.
Aha.
I on mi mówi, nie no stary, to naprawdę źle się czyta. Mam takie, nie ma żadnej różnicy. I później on powie, zaufaj mi. I dosłał mi tą książkę, że się zaczyna z prawej strony i mam takie, dzięki Bogu, że ci zaufałem.
No tak.
Bo to fatalnie, jak się z tej strony zaczyna. Ale to jest takie coś, co...
Szczególnie, że jedna strona w lewo, czy w prawo, już w ogóle nie robi, to nie? Przy 450. No.
Dokładnie. Ale z drugiej strony, wiesz, no, mój umysł, wiesz, skracać, wszystko zmieścić i tak dalej, nie potrzebujemy. A tutaj właśnie jedna pusta kartka taka, wiesz, na przykład na tyle, to jest to, co było, że kończy się książka, nie? Ja mam tak, dobra, to co, koniec. Nie może się kończyć na ostatniej stronie. Z definicji się mylisz. Zawsze się kończy na ostatniej stronie. W sensie,
no tak.
Nie możesz mieć racji. Ale rzeczywiście, czy jest koniec i później trzeba dać jedną pustą stronę?
No tak,
jeszcze
tak,
coś.
Tak, no.
Ale to są takie... No ja się czuję po prostu... No nie wiem, jak to powiedzieć, nie wiem, czy dziecko w mgle, czy...
Ja widziałem kilka książek takich, które zostało wydanych tak bardzo po swojemu.
No.
Ktoś robił, ale bez raczej mam wrażenie jakiegoś wsparcia, kogoś takiego, kto by ci to projektował, nie?
Tak.
I to wyglądało bardzo dziwnie. Często takie naukowe książki, takie gdzieś tam są, że jest bardzo drobny druk, tak gęsto nawalone, tak. Wszystko jest, żadnego marginesu, odpoczynku. To jest takie niezawodowe. To wygląda jak taka książka, jakby dwóch typów siadło i gdzieś tam drukowało i nagle wbiega ZOMO, więc musiał uciekać z drukarni. A rozumiem, że kiedyś tak można, ale teraz to musi wyglądać tak, wiesz, tak zawodowo. No.
Tak, a najlepiej, no to jest to, co zawsze jest najlepsze, czyli upozorowanie braku profesjonalizmu. W sensie,
tak,
że możesz,
tak.
Możesz...
Jasne, jak masz świadomość, to super, nie?
Dokładnie.
Musisz mieć świadomość, że ty byś z jakiegoś powodu chciał zacząć od tej drugiej strony, nie? I mówisz, zaufajcie wy mi, bo ja mam na to pomysł, nie? Ale jeżeli to nie jest pomysł, tylko gdybyś ty z jakiegoś powodu nie ponumerował tych stron wtedy, nie? To jest w ogóle fajna zabawa nawet. Ale jeżeli to zrobiłeś, bo nie wiedziałeś...
No i do dzisiaj nie znamy odpowiedzi na to pytanie.
Jest ta różnica, to nie? Jest ta różnica. Słuchaj, czy my mamy coś...
Mamy zadanie.
Tak, właśnie, bo chciałem powiedzieć, bardzo podziękować, bo to chyba od patronów.
Tak jest.
Dostaliśmy od patronów naszych na Patronite, mamy grupę też na Facebooku i dostaliśmy zadania matematyczne?
Nie wiem, aha. Bo przeczytałem pierwsze zdanie, które brzmiało, Piotrek może tu podglądać, a fajnie by było, jakby dostał pytanie podczas nagrania, więc przestałem czytać.
Dobra, no to okej.
Z zaskoczki. A to jest chyba dalej do tamtego zdania. Więc szumi, nie czytaj dalej. Więc już zrozumiałem na tym pierwszym.
Czyli koniec, już to jest po zadaniu. Nie czytaj dalej.
Zadania.
No.
Dla Abelarda.
O kurczę.
Uzupełnij drugie zdanie, odmieniając brakujący rzeczownik. Miałem ten temat na tapecie. Dwa, wziąłem ten temat na...
tapetę. Na tapet.
Na tapet. Ja znam, na to, znam poprawną odpowiedź na
tapet?
Na
tapet. Ja też słyszałem coś takiego, ale tak.
Bo to się bierze z tego, że wiesz, co to jest tapet?
Myślałem, że wiem, ale nie wiem. W takim razie.
Paweł, za chwilę będziesz sprawdzał. Tapet... To proszę państwa...
Tapet show, wiem. To takie te.
Nie tak.
Kermit Żaba i...
Tapet to jest stół. To jest starodawne słowo na stół. O. Czyli wziąć coś na tapet, to jest tak jak wziąć
tak,
na stół.
Dobra, ale na tapet, tak. Ja kojarzyłem ten zwrot i zawsze się zastanawiałem, dlaczego tak jest,
tak.
Nie? Że to nie jest ta nasza tapeta. Tak.
Dokładnie.
Wziąć na tapet. Mhm.
Czy Paweł mam rację, mówiąc to?
Dobrze,
Paweł, Paweł powiedział, że zawsze mam rację. I że w ogóle nie...
I że Orient to świetnie wytłumaczyłeś.
Czy możesz wytłumaczyć ten Orient? Czy jeżeli dasz radę wytłumaczyć, próbowałeś coś tam wgooglać? Nie przejmuj się, wiem, że to może być zadanie na kilka godzin, więc jakby co to...
Straciliśmy Pawła. Coś to straciliśmy Pawła.
Nie w dymie po prostu teraz. Tak. Nic się nie dzieje. Okej, okay. I co więcej, nocna mara, nie? O, ale z ciebie nocna mara. Skażesz to powiedzenie?
Nie.
Nie, nie, że...
Nocna mara, wiem, co to, że jest taki hasło nocna mara, ale...
Kurde, już
z ciebie nocna mara, to...
Fatalnie, od dupy strony do tego poszedłem. Zapomnij to, co teraz powiedziałem.
Ja w ogóle
a
nie
wykażesz ten motyw nocny Marek?
Nocny Marek,
no. No, to kim był Marek?
Nie wiem.
To była Mara. Nocny Marek jest od słowa Mara, a nie jakiegoś Marka. Dużo bardziej by było mi to imponujące, gdybym nie powiedział wcześniej nocna Mara.
Ja czasami ja właśnie patrzę, coś mówisz i ja tak... Jest taki dym. Taki słup dymu, który tutaj gdzieś i coś rozwiewa, coś...
Dobrze, weźmy drugi temat.
Jest taka szansa, że w 123 odcinku dowiem się, że ja jestem sam w tym studiu i gadam ze sobą. I to jest moje takie alter ego, taki ktoś szalony, kim zawsze chciałem być.
O, jak mi się podobała ta ostatnia myśl w tym zdaniu.
Ale tłumię go w sobie. No.
Dla Piotrka. Dlaczego w Portugalii, chcąc wymówić głośne literę Q, lepiej nie robić tego po polsku? Który odpowie poprawnie na swoje pytanie, ten wygrywa. Dlaczego w Portugalii chcąc wymówić głośną literę Q, lepiej nie robić tego po polsku? Czyli, że Q po portugalsku coś znaczy.
Coś pewnie niefajnego.
No, domyślam się, że to jest... No pewno, bo kurwa to wszyscy wiemy, nie? Tylko to w dwie strony działa. No, że kurwa to jest w języku hiszpańskim, pewno włoskim i portugalskim.
Włoskim zakręt, tak.
Dokładnie. Hmm. Ale co by znaczyło słowo Q w odwrotną stronę? No to też pewne jakieś takie...
Jakiś taki wulgar może.
Tak, no. Dobra, dowiemy się później.
To jest bardzo tajemnicze zadanie. Dobra, no.
Dobra. Właściwie my też źle zadaliśmy pytanie naszej grupie. Bo my chcemy zadania i później znać odpowiedź. Nie może być zadań.
Że na koniec... Możemy to oczywiście wyszukać w internecie, ale na razie Paweł jest wyłączony na 5 godzin, bo szuka...
Orientu.
Mhm.
Kolejne pytanie. To takie z matematyki. Specjalnie dla Piotrka. Źle przeczytałem własne imię.
Nie, właśnie, Protku.
Łatwe zadanie.
Jesteś Krepki i Protku. Krepki Protek! Przed państwem. Jezu, zrób jakiś taki tytuł programu Krepki Protek. To jest piękne.
Kiedyś chciałem mieć ten sklep z goframi. Chciałem go nazwać Piotrgorf.
Piotrgorf?
Piotrgorf, no.
Piękne.
Gorf był Piotr.
Szpet.
Tak, no.
Dawaj.
Abelard wyjeżdża o 17 z Pruszcza na rowerze w kierunku Gdańska z prędkością 12 km na godzinę. Piotrek wyjeżdża, oczywiście spóźniony, bardzo rzadko jestem zawsze
tak,
na czas.
Tak, zgadza się.
10 minut później na rowerze z Gdańska w kierunku Pruszcza Gdańskiego z prędkością 26 km na godzinę. Czyli raz wiemy, że ja szybciej jeżdżę na rowerze od ciebie. Tak. To mi się akurat podoba.
Jesteś szczerze. Młody, silny, albo wziąłeś elektryczny.
O której godzinie i na którym kilometrze się spotkają? Zakładają, że mają do pokonania trasę długości 21 km. Kartka, długopis, to będzie...
21 kilometrów. I ten zasuwa ile?
Ja zasuwam...
Ty 26 na godzinę, a ja 12.
Tak, nie, ja 26,
no
ty 12, ale 10 minut spóźnione. Czyli jak, nie obliczajmy tego, tylko znajdźmy sposób na obliczenie, bo te liczby się będą
To sposób na obliczenie jest ChatGPT.
No co, czyli musimy obliczyć, Ja bym to zrobił. Mój sposób obliczenia tego był taki.
Dajesz, no.
Czyli zakładam, że jeżeli ja jadę 26 km na godzinę,
czyli jadę ponad dwa razy szybciej.
Ponad dwa razy szybciej. W zasadzie 2 1/3.
No nie, no dwa razy szybciej. No nie, jakie 2 1/3?
No bo zostaje 4 na koniec, czyli...
No jest...
Ty jedziesz 12, zostało 26. 20. Czyli 24, to zostaje 4, 4 z 12. A, 2. No,
czyli 0. 1/6.
1/6, czyli jadę... Super, dobrze, że jesteśmy drużyną. czyli ja jadę 2 razy 1/6 szybciej niż ty, ale wyruszyłem 10 minut wcześniej. A ja bym to inaczej obliczał. Ja bym pierwszy obliczał, ile jadę co 10 minut. Nie? Czyli ja co 10, czyli pokonuję 26 km na 60, godzinę. Czyli w 10 minut, czyli trzeba to podzielić na 6. Nie? No tak. No i później, poczekaj, to był mój sposób. I później bym wiedział, co 10 minut, gdzie jestem, to samo bym obliczył dla ciebie. I później, jak już będziemy blisko na tym skrawku, bo będzie w pewnym momencie takie, że ty już przejechałeś tyle, 10 minut później przejechałeś tyle, bo ty po 20 minutach będziesz na 24 kilometrze. Ja po 20 minutach będę na 26. Nie? Po 20 minutach. Czyli de facto odpowiedź to jest 19. Uuu, ale zaskoczył mózg. Brawo, mózg. 19 minuta to jest poprawna odpowiedź.
Ale co 19 minuta? I gdzie 19,
będziemy w tym samym punkcie.
W połowie drogi, tak?
Nie, no pytanie jest, spoglądając... O której godzinie i na którym kilometrze spotkają się, zakładają, że mają do pokonania trasę o długości... Czyli o 17.19.
No dobrze, ale to na jakim kilometrze?
17.29. Na 19 kilometrze. Kurwa, już się zgubiłem. Czuję, że to była poprawna odpowiedź, ale teraz nie umiem tego od nowa zrobić.
Ja nie wiem. Ja w ogóle jestem z tego tak słaby, że ja bym wziął Ubera i tyle.
Ja zgłaszam, nie wiem, czy ty będziesz w stanie to obliczyć. Będzie ciężkie zadanie do obliczenia, ale ja mówię tak. Moja ostateczna odpowiedź 17.29.
A nie 19?
Wysyłam ci. Ty mówisz 19, ja mówię 29.
Ty powiedziałeś 19 na początku, a teraz nagle mówisz 29?
No bo dodaję 19 do tego, jak ja wystartowałem, a ja wystartowałem 10 minut po tobie. Więc dlatego dodałem 20 ten.
Czyli ja w pół godziny ile bym przejechał? Bo ja wyruszyłem o 17, tak? Czyli ja w
pół godziny... Poprawną odpowiedź już masz, ale jak chcesz to sobie pokombinuj.
W pół godziny to ja bym przejechał 6 kilometrów niecałe. A ty byś wtedy przejechał ile kilometrów? Nie wiem, ja nie umiem takich rzeczy. Dla mnie to jest w ogóle... Ja nie umiem takich rzeczy, jak pociąg wyjeżdża i ktoś się w nim martwi i kiedyś przestanie martwić, a jego babcia nie żyje już od 3 lat, ale bardzo ją kochał, bo robiła świetne pierogi. To dla mnie jest...
Tak, ja też chyba wolę takie zagadki, gdzie jest taka podchwytliwa odpowiedź.
No tu jest mega podchwytliwa.
Tak, ja myślałem, że na koniec będzie, wiesz, a jak ma na imię...
Po prostu nie umiemy w matmę. To nie, że wolisz takie zagadki, tylko...
Nie, ja lubię takie zagadki, że trzeba na koniec... Nie, że...
Moje dziecko podejrzewam, że musi to już umieć zrobić w szkole, a ja teraz robię...
Myślę, że gdybyś mi dał kartkę i długopis i nie byłoby presji, że muszę jeszcze bawić ludzi jednocześnie?
Słuchaj, w tym czasie ja mogę opowiedzieć jeszcze raz historię z Syrakus, o swojej twarzy takiej. No. Z którego się... A ty możesz liczyć, jak chcesz. Albo możemy wszyscy patrzeć, ja mogę nawet przesunąć kamerę, żeby ci patrzeć tu w notatki.
Czy to będzie ciekawe?
Nie wiem, ale po prostu bardzo mnie znowu cieszy twoja pewność, że no wystarczy, że mam kartkę i nie ma tutaj nikogo dookoła.
Jestem w stanie zrobić to.
Co?
I zrobię to.
Co?
Zrobimy to.
Tą matmę?
Nie, bo to jest nudne. Moje obliczanie będzie nudne.
No.
Ale nagram filmik po podcaście, nagramy z telefonu, jak obliczam to i w 5 minut obliczę kartkę, długopis, dasz mi, nakierujesz wszystkie obliczenia i będzie poprawna odpowiedź. I to wrzucimy później na naszych social mediach.
Dobrze.
Dobrze.
Możemy tak zrobić. Będziemy najwyżej przewijać, no nie? Możemy go przyspieszyć.
No. Co by też dokumentowało to, że mam rację i że to jest w chuj nudne.
I też to, że to nie było takie hop-siup.
Aha. No dobrze, to były nasze dwa zadania.
Kolejna porażka. No. Dobrze. Ale
ja chciałem to zakończyć 2 razy sukces. A
no to jest dokładnie, to jesteś jasny, ja jestem czarny. Ja jestem siwy, ty jesteś z włosami. Także no, to tak bywa, no.
Pytania od patronów mamy jeszcze. Pierwsze pytanie to jest, która opcja słuchania wahania jest dla was bardziej opłacalna, na YouTubie czy Spotify? Ja mogę, ja chyba znam te, bo ja trochę bardziej siedzę w tym, chociaż po prostu i tak to oddelegowuję, to że ze Spotify'a jest dużo mniej pieniędzy. W sensie, że YouTube lepiej płaci.
Że tam na przykład jak Rihanna ma 20 miliardów wyświetleń, to zarabia na bułkę. Coś takiego.
Myślę, że te proporcje są mniej więcej takie, ale nie jestem w stanie je sprecyzować dokładnie. Nie, no na pewno wyświetlenie na YouTubie jest bardziej wartościowe niż przesłuchanie na Spotify'u.
Ale jeżeli macie ochotę słuchać na Spotify'u, to słuchajcie na Spotify'u. Tak. Myślę, że to musi być też dla was wygodne po prostu.
Myślę i też myślę, jeżeli że na przykład będzie problem, jeżeli uchylimy rąbka tej tajemnicy, ale prawda jest taka, że pieniądze, jakie my dostajemy ze Spotify'a czy z YouTube'a, naprawdę nie są istotne. W sensie pozwalają na plus minus opłacenie studia, jeszcze z patronami mniej więcej to wychodzi plus minus na zero. W sensie nie wchodzą w szczegóły, których też po prostu nie znamy. Ale prawda jest taka, że naszą motywacją...
Tak, tak. Jest raczej to, żeby się tutaj popitolić.
A nie, dla mnie sprzedać bilety na występy. O. Co ty myślisz, że jest?
I co? No. I książkę.
I książkę. I książkę.
Właściwie jak skończy się preorder, to zamykamy wahanie. Tak. Nie wiem, czy wiedzieliście, że wahanie to jest właściwie tylko jak się rusza ten piotrkowy, ten znacznik, ta strzałka na zarabianiu.
Ja najchętniej.
To jest wahanie. Póki to się rusza i co jakiś czas Piotrek słyszy ting, to będzie wahanie.
Najchętniej to bym przestał robić ten podcast tuż przed twoją trasą. Że będzie takie, o, Abelard jedzie w trasę i koniec. I wtedy nie promujemy już żadnych twoich występów.
W ogóle nic.
To jest nic, to jest wtedy zakończenie wszystkiego.
Być może za 5 lat będziemy dalej gadać i będziesz robił... moi drodzy, Abelard wydał już 16 książkę, ale przypominam, że 2 września 2024 roku był priorytet. Nie, słuchajcie, naprawdę na luzie. Słuchajcie sobie tak, jak czujecie, tak, jak chcecie. Macie, co macie bez reklam nawet wykupione, bo czasami można się z tym zarąbać, więc...
O, a ty w ogóle zinterpretowałeś to, że ludzie chcą wiedzieć, żeby pomóc nam, słuchając na konkretnej platformie. Też bardzo miło z twojej strony, no, że tak ty to pomyślałeś.
No tak jest to.
Ja
tak
od razu pomyślałem, że jak na czym lepiej zarobić, bo ty chcesz otworzyć konkurencyjny podcast.
A nie, to ja myślę właśnie, że może ktoś chce nam pomóc, a myślę sobie, że totalnie to jest mało ważne. Jakby najważniejsze, żeby wam się to słuchało, tak? Jak macie gdzieś pakiet wykupiony albo coś, premium, albo nie wiem, jakikolwiek ten, to żebyście mieli to po swojemu i już. Ale jak też... macie w ogóle ochotę słuchać i kiedyś czasami komuś polecić to nasze wahanie, to super.
Ale też rozmawiałem z... Znaczy, kurczę, fajnie by było porozmawiać z kimś, kto się naprawdę na tym zna i który mógł o tym opowiedzieć, bo ja trochę z drugiej ręki, ale że to, co Spotify zrobiło dla rynku muzycznego, no jest absolutnie trzęsieniem ziemi. Nie? Czyli, że jakby wszyscy chyba znamy to zdanie, że kiedyś koncerty promowały płytę, a teraz płyty promują koncert,
tak,
nie?
Tak, tak, tak.
No a to, co Spotify zrobił, to już w ogóle, kurde, wywodziło.
No to jest też to, że masz właściwie, jak lubisz jakiś rodzaj muzyki, to nagle ci wjeżdżają ludzie, którzy robią muzę i tak. Nagle mówisz, kto to jest? Nie znam, patrzysz, kurczę, to ci gdzieś samo wjechało w telefon i jest super. I nagle się dowiadujesz, że jest coś takiego.
No i w sensie, znowu, to jest chyba jedna z tych takich optymistyczniejszych narracji i tego, że teraz każdy może się wybić, bo jest przecież...
Nie, to aż tak nie mówię, no bo no. To też trzeba mieć wielkie szczęście, żeby w tym zalewie się gdzieś tam, prawda, wybić.
Jestem bardzo ciekaw, ale w sumie chyba bym się skłaniał ku temu, co ty mówisz, że im dalej w technologię, tym jest więcej artystów, że wydaje mi się, że gdybyś miał porównać na przykład, nie wiem, listy przebojów, albo nie wiem, no listy przebojów by były dobrym wyznacznikiem, z lat 90., 80. i teraz 2020, to będzie więcej artystów na tych listach przebojach dzisiejszych. Że jest większa ilość artystów, tylko że ciężej jest się utrzymać na szczycie. Że jak patrzysz sobie na karierę muzyków z lat 80., 90., to oni byli muzykami całe swoje życie. A wydaje mi się, że teraz lifespan przeciętnego muzyka, który mówimy topowy, no to jest bardzo mało takich, którzy potrafią robić to tak długo jak Johnny Cash.
Mhm. Nie? No też faktycznie ten moment wejścia jest... ten moment wejścia jest prostszy, łatwiejszy, bo możesz nagrać płytę, wrzucić ją do neta i jak masz to szczęście, to stajesz się Justinem Bieberem i koniec. Nagle, nie wiadomo skąd się...
Historii też jest bardzo pozornie dużo, nie? Bo Billie Eilish tak samo się wybiła, Justin Bieber, klasyczny przykład.
Właśnie, nie? Ale też ten moment wybicia to już musi być naprawdę w tym tłumie tego wszystkiego, nie? Że komików jest teraz dużo, że tak naprawdę wyjeżdża mnóstwo komików w Polsce, nie? Już nie mówię, że na świecie są, że ileś tysięcy komików mieszka w Nowym Jorku.
Tak, no.
Tak. Więc faktycznie to jest wybić się teraz.
Czyli większa konkurencja, tak. Niby łatwiej do tego dojść. Ja chyba, nie wiem, czy znowu się kontruję, czy potwierdzam, ale wydaje mi się, że łatwiej było zrobić karierę kiedyś niż dzisiaj. Artystyczną, muzyczną, komediową i tak dalej. Że rzeczywiście rozumiem, że tu i tu masz swoje przeszkody, ale dzisiaj na przykład jak rozmawiałem z moi koledzy z Warszawy, mają grupę hip-hopową, nie wiem, czy to poprawnie tak by się nazwali, ale SVSY. Zajebiste nuty, bardzo często słucham po prostu prywatnie na swoim Spotify'u i to ma kilka tysięcy wyświetleń. I kurde, ja wiele razy o tym mówiłem na różnych podcastach i gdzieś promowałem to na swoich trasach i kurde, wrzucałem tam, gdzie mogłem i kurde, nic z tym dalej nie poszło. Nawet do Radio Campus poszedłem, żeby ich popromować, wiesz, po prostu jako przyjaciół, którzy uważam, że robią świetną rzecz. I tak. Później, jak oni, wiesz, gadaliśmy, hej, jak można się wybić, to mam takie, nie mam pojęcia.
A z drugiej strony, jakiś typ gdzieś tam za daleko zrobi Despacito, tak. I nagle za 4 dni właściwie cały świat tupie, tak. Nóżką i on występuje u Jimmy'ego Fallona. I tak. Jak to się wydarzyło, nie? W ciągu chwili właściwie, więc...
To jest na przykład ten przykład tego gościa, który zreaktywował Fleetwood Mac, nie? Każesz tego gościa, co na deskorolce jechał, pił kurde z kartonu sok, nie. I leciała piosenka. No stary, bo filmik dosłownie ci już opisałem. Typ na deskorolce, zachód słońca, jedzie i pije karton duży z sokiem i leci piosenka Fleetwood Mac, której teraz nie potrafię zanucić. No i serio, to jest nagrania z telefonu, przednia kamerka, jedzie, nic z tym nie ma. W sensie jest po prostu minuta, jak on jedzie na deskorolce. Stary, to było miliardy wyświetleń. To poszło takim wiralem, że Fleetwood Mac stworzył kolejną trasę, że piosenka się znowu przyjęła, oni pojechali. Ten gościu, który to zrobił, dostał kurde tego soku, kurde, na 10 lat, bo wszyscy później chcieli ten sok pić, a kurde, deskorolki też poszły w sprzedaż, w ogóle wszystko w górę i nikt nie potrafił...
Nie wiesz dlaczego, nie? No właśnie.
Fenomen, który później jakby był opisany i to jest zawsze właśnie, że wszystko jesteś w stanie od tyłu zrobić, ale nikt by tego nie przewidział. Czyli, że był to czas COVID-a, i ludzie byli przebodźcowani i widok prostego człowieka, który z sokiem beztrosko korzysta z życia przy fajnej nutce, wystarczył.
Tylko masz takie... Weź to zaplanuj, nie? Nie ma szans.
Tak, weź to powiedz przed.
Tak,
weź
tak,
to
tak,
powiedz
tak.
Przed. Widzisz ten filmik i powiesz, no to będzie miało miliardy.
Tak, to jest dokładnie, nie? Ludzie się nastawiają, są zawodowi, wiesz, producenci muzyczni, którzy potrafią zrobić hita, nie? Ale to i tak nie zawsze jest taki hit, żeby to było nagle... Zawsze pierwsze miejsce, nie? A tutaj siedzi ty, pek. To tak ja słyszałem, ostatnio oglądałem filmik o Gautier, że ten co zrobił, tak. I po prostu on robił długo coś i w pewnym momencie to zażarło.
Tak.
I on w pewnym momencie miał już takie momenty, stary, grał koncerty gdzieś na jakichś, nie wiem, festiwalach, że ludzie byli na tej piosence i jak kończyła się ta piosenka, to wychodzili. I on zostawał, no nie, że pewnie sam, no. Ale pół ludzi, połowa, 2/3 wychodziło, bo chcieli tylko usłyszeć, jak on to śpiewa na żywo.
Tak.
Nie byli w ogóle zainteresowani
reszta
dalej.
Albumu.
I on, chociaż dał dobry show, to i tak to nic nie zmieniło, nie? Masz takie, jaki to jest smutek, jego to zniszczyło w ogóle. Nie?
Ciekawostka na temat Gotye, to że ten teledysk był nagrywany na tej ścianie.
Właśnie. On tu w ogóle gdzieś leży, bo się chłopak zniszczył tym jednym sukcesem.
Tak, tak, jest. I to też jest w ogóle ciekawe, że ta piosenka, w sensie a propos Gotye, jest Somebody That I Used To Know. I masz takie, to chyba...
Tak. To jest trochę o sobie.
Tak, no trochę.
Tak. Trochę. Co mamy dalej, mój drogi? Co mamy dalej? Ja teraz przeczytam. Może jakieś drugie pytanko? Mieliśmy drugie pytanko. A drugie pytanko brzmi tak. Kiedy pojawią się terminy występów nowej trasy Szumiego?
No, naprawdę jest takie pytanie?
Jest takie pytanie. Nie, od Piotra Wasilewskiego.
Wow.
Tak,
szkoda, że z nim nie robię tego podcastu.
Dokładnie, wydaje mi się, że właściwie... A może z nim robisz? Może ja jestem Piotrkiem Wasilewskim po prostu.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Trasa została ogłoszona.
Jaką nazwę będzie miał nowy program? Bo to też jest ważne.
Wagabunda się nazywa nowy program. Jest też plakat, który bardzo ciężko mi przyszedł. W sensie, że...
O, chciałem o plakacie w ogóle. Tak, no. Dwa słowa. No.
Zresztą ja zawsze lubiłem angażować się w proces robienia plakatów. Nie wszystkie moje plakaty uważam, że są dobre. Nie? Ostatni z Leją uważam, że był git. Ten miałem jeden, to był z którego programu? Chyba Enzymy i Pioruny. Nie, przepraszam. Z któregoś programu już mi się to miesza, ale którego nie lubiłem.
Programów, którego nie lubiłem.
Nie lubiłem tego plakatu. Że miałem
tak?
Finalnie, tak.
No,
tak. O, i że miałem tak, ale już zabrnąłem tak daleko i kurde, wtedy były takie fundusze, że już kurde, robić ten projekt znowu, już tak machnąłem
ręką. Skąd ty gadasz, tak?
No, niech będzie ten. Bo był taki przyciemniony, nie było mnie widać, to co było w mojej głowie nie przeniosło się na kartkę i czułem, że z tym plakatem miałem to samo. I teraz nie mogę ci wszystkich szczegółów powiedzieć, bo troszkę plakat jest bardziej zrozumiały po tym, jak obejrzysz występ i to był na przykład coś, co celowo robiłem, na zasadzie, że lubię ten efekt, że jak wychodzisz z kina i patrzysz się na plakat, to masz takie...
Ładnie, ładnie.
No, więc jest taki jeden element w tym, o którym właśnie nie chcę gadać, ale mogę ci powiedzieć, że na przykład kwestia, że ja chciałem...
A ja chyba wiem. Tak, ładnie, 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 no. Że... Już teraz tak, już ta faksa. Dobra.
Właśnie, więc teraz to się... Dziękuję, że tak. Bardzo mi cieszy ta twoja reakcja.
Nie, naprawdę, no. Bo ja teraz sobie zacząłem te wszystkie twoje skrawki opowieści w jedną mi się złożyło i to, co dzisiaj mi pokazywałeś, to już wszystko jest jasne.
Ale jakby zamysł był taki, że ja na krze lodowej płynący w nieznajomą drogę z uśmiechem na twarzy i po prostu jak zawsze każdy plakat stand-upowy i to niestety po prostu jest taka zasada, że musisz mieć dużą twarz na plakacie. Nie? Bo w znaczeniu, znaczy musisz, nie musisz, ale efektywność sprzedaży jest taka, że po prostu twarz...
Ja nie miałem na dwóch plakatach, czy trzech nawet.
Nie miałeś twarzy?
Nie. No to, na trzech plakatach na pięć chyba, czy na sześć.
Chociaż doceniam twoją artystyczną duszę i tak dalej, ale jestem w 100% przekonany, że twarz na plakacie zwiększa ilość sprzedaży. W sensie i to jest po prostu już bardziej faktowe, a ty mogłeś o tym nie wiedzieć, zrobić inaczej i jakby też mogło ci się udać, wiesz, nie kwestionuję, ale nie... Nie jest to kontrargument do tego, co mówię.
Czy ja nie mówię, że to jest kontra, tylko mówię, że tak nie miałem, bo też ja mam trochę, no dobra, możemy potem chwilę o moich plakatach dwa słowa. No,
chodzi
dobra.
Mi tylko o to, że skadrowanie tego i zrobienie tego w taki sposób, żeby moja twarz była duża, ale żeby dalej ta kra lodowa wyglądała. Ja rozmawiałem z trzema, kurwa, grafikami. Stary, miałem jedną rozmowę z grafikiem, że się po prostu za głowę złapałem, nie? Bo już przeszedłem przez dwóch. I dzwonię do trzeciego i on mówi, no mam na to pomysł, mam na to. Ja mówię, stary, że dwie osoby mi to robiły. Proszę cię, zanim zaczniesz to robić, to narysuj mi szkic, jak to widzisz. W sensie jakikolwiek, żeby po prostu, żebyś nie pracował, żebym ja później, mi jest głupio ci po 10 godzinach twojej pracy powiedzieć, to nie jest to, co chcę, nie? Mhm. Tylko muszę się wcześniej na to zgodzić. Ja mówię, ale, no ale jak mam ci przygotować szkic? Ja mam takie obojętnie, weź kartkę, ołówek, namaluj, zrób zdjęcie, po prostu, żebym widział kartkę. I ona to mówi, no ale skąd ja kartkę wezmę? I ja mam takie, no kartkę, no może... I nagle zaczynam grafikowi tłumaczyć, skąd ma kurwa kartkę wziąć. Jestem po prostu stary. Tłumaczę mu, że nie, no idziesz do sklepu, bierzesz kartkę. Ja mam takie, człowieku, kartkę musisz ogarnąć. Nie będę, nie możemy... Nie
kim ty pracujesz?
Z gościem, który jest na maksa utalentowany. Świetne projekty robił. Nie chcę go teraz akurat może jego imienia mówić, bo to jest taka trochę reklama i pół. Ale gościu, który ma naprawdę dużo jakby prac za sobą, które były zajebiste, kartki nie mógł ogarnąć. To po prostu straszne.
To ja miałem zawsze tak, że ja byłem bardzo zajarany ze swoich plakatów, bo one są w ogóle, mam wrażenie, że i Proteus potem był, taki super prosty, bo to była moja twarz z takim właśnie mrocznym spojrzeniem,
okay.
Czarno-biały napis wielki.
Chcę ci zadać pytanie, na przykład ten plakat, czyli to był pomysł twój, chcę mieć takie coś i mi to zrób,
nie,
czy przyszedł do ciebie?
Mojej żony.
Twojej żony,
tak,
Daria, która co ci powiedziała? Chcesz, żebyś mi powiedział?
Ona nie chciała, żebym ja się robił hej, wiesz, okay. Taki komik na zdjęciu, nie? Tylko to, żeby było to takie trochę na poważnie, w sensie trochę inne, bo to już był taki czas, to już 10 lat temu było, gdzie jak komik, to wszyscy, na przykład miałem 2-3 sesje do gazety jakiejś tam gdzieś i stary, a weź tam zrób i ja mówię, Jezu, to jesteśmy nie jestem pajacem,
tak, znaczy, no.
Nie muszę być zawsze taki poważny i skupiony, chociaż akurat lubię taki czasami moment, taki vibe, ale no nie chcę być cały czas wiesz, to jest masakra, tak, wszędzie, a weź to złapi się, oblej i obrzuć, mówię, Jezus Maria, dobra, więc chyba to było na zmęczeniu do tych wszystkich
Czy ten Proteus Vulgaris jest czarno-biały, o ile dobrze
tak,
pamiętam?
Tak, tak, tak.
I to był na przykład też twój pomysł, żeby był czarno-biały?
Nie, mówię, że to był Daria.
Nie, nie, okej, przepraszam.
Nie, Daria to mi ogarniała.
Sorry, muszę sprecyzować, jak mówię, twój pomysł, to mam myśli...
Mój pomysł jest taki, że moja żona jest bardzo kumata, uzdalentowana i ma zarąbistą wizję jakby.
Cały plakat ci zrobiła żona. To ona wpadła na pomysł.
Mi zrobiła, no. Zrobiła mi zdjęcie, no. A do tego chyba napisy dołożył mi skoku. Też bardzo fajny grafik taki. Więc to...
Ja tak. Może nieprecyzyjnie zadaję swoje pytania, bo mi po prostu bardziej jestem ciekaw pomysłu i
nie,
efektu
to nie
finalnego.
To jest jakby głównie...
Czyli pomysł był, że na poważnie, czarno-biało,
I to było zdjęcie mojej żony i tak dalej.
Okej.
W następnym miałem plakat Ludzie trzymajcie kapelusze, to była bardzo fajna graficzka, mi to zrobiła chyba Kasia Fryza. Tak sobie to, bo to już też było lata temu, ale to jest taki bardzo fajny styl, taki graficzny, tam jest tylko kawałek nogi narysowany i mikrofon, jakieś kapelusze. No bardzo lubię ten plakat, jest taki bardzo artystyczny, bardzo fajny.
Jak chcę go zobaczyć.
To jest w ogóle na każdy plakat mój jest na początku każdego mojego programu, bo ja nie mam żadnego
interesu. Teraz mówimy o plakacie z...
Ludzie trzymajcie kapelusze. Potem miałem plakat do numeru 3 i to jest ultra prosty, taka wielka czerwona kropka napisane różnymi tam jakich tam numer 3 po prostu, wielka trójka, taka też przez takiego zawodowego grafika zrobiony. Też go lubiłem, bo był taki ultra mega prosty, trochę taka białość, czerwień i wielki taki ten, wielki napis. Hmm. Potem miałem Piniatę i tutaj z Pawłem Królem pracowałem. I Paweł Król, no to jest gościu, z którym się super pracuje w ogóle. On też robił mi taką jakby oprawę tych wszystkich rysunków mi do Zagłady i Czekoladki, Zagłady i Czekoladek. I on mi zrobił plakat też, to było trochę zdjęcie mojej żony, ale jej pomysł jakby trochę na takie jego pomysł, takie zderzenie po prostu pomysłów ich graficznych i wyszła taka pół twarzy mojej, ale pół takiej jakby rozwalonej, wiesz, wypadające różne rzeczy z tego programu, kolorowych, cukierkowych, takich i tak dalej. Bardzo fajny plakat.
Chcę wrócić, bo oglądam teraz numer 3.
No.
Jaki był pomysł numer 3? W sensie, że po prostu ma być trójka na czerwonym kole?
Chciałbym, żeby był po prostu, żeby mi ktoś, kto się zawodowo zajmuje projektowaniem,
no.
Bardzo profesjonalnie ma być numer 3 napisane. Nie? I on sobie, i ja chciałem, żeby tam była czerwień, żeby tam była tak, jakiś taki pomysł, nie? Zresztą to też głównie...
Bo na przykład,
to wszystko moja żona ogarnia tak naprawdę, bo Daria jest w tym świetna, więc ja ufam jej estetyce i wyborom artystycznym. Zresztą ostatni plakat do... bo za Odrze też mi zrobił Paweł i to jest bardzo...
A czemu ten program, w sensie z oczywistych powodów nazywał się numer 3, bo to był trzeci twój program, tak?
Też tak, no.
A co jest jeszcze za tą trójką się kryje? W sensie w tej nazwie? Dlaczego? Czy to był brak pomysłu? Na zasadzie już nie wymyślam tytułów, będzie numer 3? Czy
nie, to... wiesz co, to też wtedy się urodziła moja druga córka i to była taka trzecia osoba, którą bardzo kocham w moim życiu, jakby, więc to też, no to
aha,
takie różne elementy tam były, nie? Więc to ta jakoś...
Trzecia osoba w znaczeniu, że ten program, a nie twoja żona. Twoja żona,
tak,
pierwsza i druga
tak,
córka.
Tak, okay. Tak, 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 tak. Więc to też to coś takiego... I też ostatni do Summertime'u, jak ja stoję w wodzie z kołem takim.
Tak, no.
Bardzo lubię ten plakat. Zresztą
to jest fajny plakat, bo tam jest zderzenie tego, że masz tytuł Summertime, który jest bardzo oczywiście wakacyjny.
Tak,
nie?
Tak, tak. I jeszcze jest w ogóle napisany przez Summertime, czyli to też jest taki właśnie...
Z polskimi? To jest po
tak,
polsku
tak,
napisane?
Tak, bo to jest też odnośnik trochę do Norbiego. On sobie zrobił, wydał płytę Summertime, a ten mój Summertime miał być taki, właśnie taki. Znaczy ja tam opowiadam trochę różnych takich rzeczy, które są takie gorzkawe i tak dalej. Więc chciałem, żeby że ten summertime to jest właśnie taki summertime, że masz niby właśnie wakacyjny vibe, a tak naprawdę stoisz w morzu, które jest wzburzone, ten świat był też taki, wiesz, ta wojna to w okolicy się pojawiła,
tak.
Dużo takiego mroku i tam jest takie typowa plaża polska, wiesz, mam czapkę, płaszcz, tak. Rozwalone koło ratunkowe, więc właściwie też trochę nie mam czego i jak ratować, stoisz taki zrezygnowany w tym wszystkim, zziębnięty i fajnie, bo dużo ludzi, którzy nawet się zajmują grafiką, mówili, że to jakiś Photoshop, no nie, i że aby normalnie pojechaliśmy właśnie z Darią do nad morze, wiesz, pewnego ranka. Ja w tym płaszczu wszedłem, ona też
w wodzie, tak.
To był koniec października i ona też, wiesz, z tym aparatem do tej wody potąd. Ja tam z tym stary.
A ile razy ile zdjęć było?
No było trochę, no. Także...
Ile minut spędziłeś w zimnej wodzie dla tego zdjęcia?
No tam byliśmy, no myślę, że łącznie na tej plaży, tam stojąc jeszcze, wiesz, na takim krześle, siedząc w wodzie na tym krześle, bo tam jeszcze takie mam zdjęcie i tak dalej, no to tam właściwie i potem już stojąc w wodzie, po prostu ja w wodzie z tym wszystkim, no to tak myślę, że no około godziny tam myślę byliśmy, nie?
To ale fajne, to też jest super wspomnienie fajnego dnia.
Bo nagle, wiesz, jesteś tylko ja i ona i jest super i ona jest, widzę jak jest w jakimś ogniu, bo robi te zdjęcia i ona to uwielbia i jest taka zajarana tym i tak dalej. No mi jest zimno, ale ja wiem, że to będzie fajna rzecz, nie? Jak ona już ma zajarana jest pomysłem i tak dalej, no to ja tylko jestem taką plasteliną, która...
Tak.
I tylko słyszę, a jeszcze weź tu, a jeszcze tam, więc ja próbuję robić te miny, ale jest mega zimno, tu mnie zalewa. Ona na początku miała w ogóle to robić tylko z piachu, ale właściwie to coraz bardziej jest w akcji, widzę, więc już wchodzi tak. po to właściwie to idziemy mokrzy do samochodu. Zarobiste było, super, super
dzień. Sztos.
No i właściwie teraz się jaram tym, że będę musiał wymyślić tytuł do tego, co teraz robię.
Masz jakiś pomysł?
Mam jakiś pomysł, ale taki na razie... Nie, na razie nie, bo właśnie nie wiem, czy on... jest to taki pierwszy pomysł, który gdzieś tam jest taki ciekawy, ale nie mam pojęcia, jak do tego usiąść i nie gadaliśmy jeszcze o tym w ogóle właśnie z Darią, bo dlatego, że mamy remont i to nie jest teraz
słyszycie?
Temat na plakaty. No właśnie, dokładnie. Ale dlatego, wiesz, ja w ogóle to zawsze był jakiś element poznania kogoś fajnego, albo on tego kogoś, kto zostawia takie coś od siebie, nie? Dlatego ja każdy plakat był inny, no one nie są w tych samych stylach. Te twarze to tam są czasami tylko dodatkiem, nie?
Ja też w ogóle zwróciłem uwagę, że tytuł i plakat dla nas komików jest zaskakująco ważne. W sensie, że jakby długo się o tym myśli, długo się o tym mówi i że to jest takie konceptualne. Ja nieraz gadałem z komikami na temat plakatów, także godzinami...
A mówiłem ci w ogóle, jaki miałem, a propos, bo my się też, chyba ci się o tym opowiadałem już, ale jaki miałem pomysł, bo miałem za Odrze poprzedni, tam jest na plakacie taka dziewczynka, co przelatuje finalnie, tam jest taka, ona leci sobie, też Paweł Król zrobił grafikę taką, bardzo ją lubię, bo jest taka intensywna, wyrazista, taka bardzo kolorowa, jak nic innego do tam gdzieś, w czym brałem udział, w jego stylu, za Odrze.
Wiem, tylko chwytam telefon i się słucham.
Pytanie, dokładnie było 2 lata temu rozmowa, żaduję więcej, bo za Odrze było jeszcze przed summertime'em, była rozmowa, jak nazwać ten program, i ja sobie myślę, no szukaliśmy, jechałem ze Śliwów, wtedy pamiętam, z Kubą Śliwką gadaliśmy sobie i też burzowaliśmy. I jedna z moich ulubionych propozycji to była: Jezu, skąd się biorą węże? Czy coś takiego. I to było takie wow, jakby wiesz, takie trochę mroczne, trochę dziwne, trochę baśniowo, takie dziwne i tak dalej. Mówię, Jezu, to jest zarąbisty tytuł, ale to jest też cytat z mojego
żartu?
Tak, jak ja sram w lesie po prostu i wiem, że raczej mnie żmija nie ugryzie, bo nawet jak zobaczysz, że coś się zasłoniło słońce, spojrzysz w górę i tam zobaczysz, że czyli tak się rodzą węże, wiesz? I sam tytuł byłby super, że jak się rodzą węże, czy skąd się biorą jakoś, tak? Ale jak nagle słyszysz, to robisz, to jest to masakra. Więc cała bajkowość zostaje odarta z tego i tak dalej. Ale był moment, że rozważałem taki tytuł i był dla mnie taki, kurczę, to jest magiczne, ale...
Tak, no.
A dla ciebie taki najważniejszy tytuł? Albo taki, który był najdziwniej wymyślony, albo nie wiem, wiesz...
Tytuły, ja miałem tak, no... Komik dookoła świata, to był mój pierwszy program. I Komik dookoła świata, jedyna anegdota, jaką z tym mam, to że on... W sensie ten tytuł powstał po tym, jak zrobiłem pierwszą podróż dookoła świata i miałem po prostu plik, gdzie zbierałem rzeczy do pierwszej podróży dookoła świata, nie wiem, zdjęcia, paszporty i tak dalej i po prostu nazwałem plik Komik dookoła świata. I wszystko poszło dalej, książka i wszystko, po prostu tak się plik nazwał w danym momencie i pamiętam, że w którymś momencie ktoś mi powiedział, a dlaczego nie stand-up bez granic? I miałem taki, kurwa, dużo lepszy tytuł na wszystko. Ale po czasie mam wrażenie, że Komik dookoła świata jest fajniejszy. Bo ten taki stand-up bez granic, Lekarze bez granic, wiesz, i kurde, pomagamy.
Ale tak, to jest taki poważny się robi. Tak. Ale wiesz, że jak się do czegoś już przyzwyczaisz, to potem ta zmiana... My kiedyś, jak robiliśmy taki film Wożonko, dawno temu tam, no już kiedyś o nim wspominałem, to pamiętam, że wymyślałem taką drabinkę, ten taki pierwszy rys scenariusza, wymyślałem z Wojtkiem Tremiszewskim właśnie, z Termosem, o którym już nieraz tu mówiliśmy. I to się brało z tego, że tacy dresiarze tam gdzieś chodzili po tych i robili jakiś czas, ale mówili bujanko, nie? I tak do bujanko i tak zostało bujanko. I ja potem zacząłem sobie to rozpisywać i to bujanko mi gdzieś nie pasowało i zmieniłem to na wożonko.
No.
I Termos do mnie pewnego dnia mówi, no jak tam ten scenariusz, że tam bujanko, no nie? Ja mówię, że zmieniłem, że na wożonko i on... Co? Wożonko? Co to jest w ogóle za słowo? Co to jest w ogóle? Jezu, no bujanko było takie ekstra, wiesz? Teraz jak sobie przypominam, że to miało być bujanko. Stary, ja potem, jak wrzuciliśmy ten film, to ja potem przez jakiś czas widziałem gdzieś, stary, nawet szkoła jazdy była wożonko, na przykład. Gdzieś to słowo nagle przeniknęło.
Tak.
Wiesz, ktoś gdzieś mówi, że wożonko po dzielnicy wrzucił filmik, jak jedzie. Więc nagle gdzieś w tych początkach internetu nagle to pojawiło się takie słowo, bo ja je gdzieś wymyśliłem, no nie? I to było takie wow, ale mogłoby to być bujanko, nie? I teraz nie wyobrażasz sobie wyobrazić, że to tak było po prostu.
Tak. I mogłoby być na przykład, wiesz, sklep
z huśtawkami. Tak, tak, dokładnie. Ale no właśnie coś takiego, że on wtedy nie mógł uwierzyć, a potem jak sobie ostatnio nawet o tym gadaliśmy, że stary, pamiętasz, że to miało się nazywać bujanko? To... Więc to jakby stand-up bez granic, no, to nie jest coś, to nie jest złe, tylko że jest takie ważne takie.
I jest też wyświechtane. W sensie, że robisz coś bez granic. Tak, i tak, jakby tak, ten.
Więc walić ten pomysł, tak. Gościu, co wymyśliłeś ten pomysł?
Drugi mój program się nazywał Pół Człowiek, Pół Główek. I to był bardzo, bardzo lubiłem ten tytuł. Bardzo lubiłem, uważam, że był bardzo śmieszny. Parę osób mi na przykład zarzuciło takie, że nie może być żartu w tytule. W sensie, że to jest takie, ja miałem takie, ale to nie jest nawet do końca żart. To jest taka bardziej taki greps słowny. Aha. Człowiek półgłówek. No jakby tak, tak, się tak. Jak zawsze, tak.
Na maksa.
I uważam szczerze, że na przykład to też zrobiło dużą robotę później, nie chcę powiedzieć w wyświetleniach, ale wbrew pozorom ten tytuł moim zdaniem przyciągał, a to był ten mój program special, który najwięcej tak, w świetnej nabił.
Tak,
i jak...
No to w ogóle tam byłeś tą postacią taką swoją nareszcie, taką bardziej, znaczy, tak. Taką już ukształtowaną, nie?
Tak, myślę, no to... myślę, że to był ten w mojej karierze najbardziej przełomowy program do tej pory.
No właśnie, dobrze to do powiedziałeś, bo tak, to no. Oby to tak nie zostało.
Tak,
nie?
No. I później były Enzymy i Pioruny. Enzymy i Pioruny to też był, anegdota była taka, że po prostu... bo byliśmy na jakiejś takiej kolacji, sporo komików i tak dalej, i jakoś Szumowski, głąb i tak dalej. Jestem mądrzejszy od was, tego typu dyskusja. Jak ktoś mówi tak, to powiedz, co to jest fotosynteza. Ja mówię, no fotosynteza, no wiesz, no enzymy i pioruny.
O, ładne, ładne.
I gdzieś jakby gdzieś zacząłem używać tego mechanizmu, że jak...
Jak coś było, to enzymy
i pioruny. Tak, to jest moja odpowiedź. Enzymy i pioruny. To się wszystko zgadza. Mamy więcej pytań biologicznych, enzymy i pioruny. Więc
no i gdyby to było, że wyjechał na rowerze, ale miał ze sobą probówkę z tym i z tamtym, a to z tamtym, fotosynteza B, tak. To byśmy od razu rozwiązali.
Tak, no.
Robiście.
No i teraz...
A wagabunda, no bo to wagabunda. Rozumiem, że podróżnik, tak?
No właśnie, a czy znasz to słowo?
No,
w sensie...
Tak mi się wydaje. Tak.
No bo ja na przykład powiedziałem to paru znajomym i ludzie nie znali tego słowa.
Znałem to słowo, tak, tak, tak. No. Ale to nawet też dobrze, bo ja lubię takie słowa, które... Jak miałem Proteus vulgaris, to znaczy bakteria po prostu, tak. Która gdzieś wchodzi do ucha i tak dalej, to też mi się jakby tak skojarzyło. Ale właśnie jak masz... Ludzie, trzymajcie kapelusze, nie ma takiego czego. Musisz, jak to wpiszesz, to ci po prostu wyjeżdża, nie? To też jest fajne. Zaodrze też jest trochę, tam jest jakaś dzielnica chyba Opola, tak mi się kojarzy. Mhm. Ale to też jest fajne takie...
Że chwytające.
No, dlatego jak słyszę, wiesz, wagabunda, to jest trochę inne.
Ja byłem zdziwiony, bo dla mnie, ja nie wiedziałem, że to słowo jest takie rzadkie. W sensie, ja używałem tego bardzo często.
No, ty jesteś wagabundą.
Tak, i też jest po angielsku vagabond, wiesz, w hiszpańskim jest to słowo, wiesz, gdzieś znowu...
Vagabundas.
Tak, el vagabundo. więc jak ja powiedziałem to znajomym i mi właśnie odpowiedzieli... A co to znaczy? To nie wiedziałem, że to jest rzadkie słowo. Ale ich pytanie mnie tak naprawdę bardziej utwierdziło
w przekonaniu. Tak, super, no. Tak. Ja też uważam, na maksa.
I też uważam, że jest dźwięcznie, też jest... Odpalaj pytanie, a jeszcze dokończę, że jest dźwięcznie takie vagabunda. Że to brzmi jak nawet taka piosenka, że te słowo się tak...
Jak taki most pontonowy. Tak. Vagabunda. Vagabunda, vagabunda, vagabunda.
Jest tak dobre słowo, że nawet mikrofony psuje.
Dobrze. Piotrku, rozwiąż wątpliwości. Skoro Leicester czyta się Lesta, to jak się czyta ten Worcestershire sauce? Kto według ciebie wygra Premier League? A pytanie do obu? Aha, to za chwilę, no.
Czyli pytanie Leicester i Worcestershire sauce.
Tak się? Tak jest?
Nie jestem przekonany do tego Worcester. Może ja to źle wymawiam. Worcester.
Bo
nie
sos wiem. Dobrze wymawiasz, ale...
Sos dobrze wymawiam? A, to klub dobrze
wymawiam.
Nie SOS. Worcester.
Czyli nie wiesz Worcester.
Nie dam sobie głowy uciąć na tym. Nie dam sobie,
że... No i fajnie, to jest przynajmniej jakieś wahanie wtedy. To bardzo się cieszę. A kto wygra Premier League?
Kto wygra Premier League?
No Chelsea.
Szybka analiza, żeby nie gadać o piłce nożnej. Mogę tylko powiedzieć to samo, co powiedziałem na końcówce poprzedniego sezonu. Czyli końcówka poprzedniego sezonu była taka, że były trzy drużyny. Był Liverpool, Arsenal, Manchester City. I było 8 meczy do końca i wszyscy mieli tyle samo punktów i wiesz, i kto wygra? I eksperci mówią 33% szansy, bo jest tak wyrównane, że albo ten, albo ten i albo ten. Ja tak sobie patrzę, no z dupy analiza. Jeden z tych zespołów wygrał 4-5 ostatnich sezonów. Tak, jakby tak, ewidentnie tak, wygrają ci, a może tam ci zaskoczą.
Arsenal któryś raz końcówkę i tak zawsze skrzali.
No,
tak.
Masz drużynę, która w tym momencie wygrała 4-5, a chyba tam jest kurde, nie wiem, 7-9. No wiesz, no po prostu to jest piąty raz rzędu, co mają wygrać. Masz takie, no oni. No jakby jest albo oni, albo duże zaskoczenie.
Ale masz z Chelsea ciągle miłość, czy to już jest raczej takie gasnące uczucie?
Nie jest gasnące, ale jest to bardzo trudna miłość. Rozumiem, tak, rozumiem. No
tak, bo ona już jest jakby właściwie...
To jest nie do poznania, nie? Bo to też jest motyw taki, że to nie jest... Ja na przykład, gdyby przegrywali, no to przegrana mojej drużyny nie jest powodem, że miałbym jej przestać kibicować. Ale to, że na przykład... Wiesz,
jak grają, to jest...
Raz, że jak grają, dwa, że ten cały skład jest nie do poznania, wiesz, zawodnicy przychodzą, odchodzą, nie ma to żadnego charakteru, tak, nie ma żadnej twarzy.
Tak, to nie jest John Terry, nie? Który był kiedyś...
Tak. I jak wiesz, jak John Terry przegrywał, czy Drogba odpadał z Ligi Mistrzów, no to kurde, darł się do kamery i kurde, fuck the referee.
A teraz, dobra, zaraz będziesz w następnym klubie tam na...
Dokładnie.
To w ogóle chyba tak trochę idzie w tę stronę taką, że tak mało jest takich, co zostają, wiesz, tak jak na przykład słyszysz, że Del Piero nie poszedł do Manchester United, gdzie Sir Alex Ferguson bardzo go chciał, ale on powiedział, przepraszam, ale ja muszę pomóc Juventusowi, bo jesteśmy teraz w Serie B, nie?
Ta historia, wiesz, jak oni zostali zdegradowani i zostało tych 6-7 piłkarzy.
To
wiesz,
takich naprawdę, którzy mogli być w każdym klubie.
W każdym klubie. Zresztą między innymi chyba Buffon i Nedved tak samo, nie?
Tak. No. Dobra. I pytanie do obu. Dobrze. Czy tworząc swoje programy celujecie konkretnie w jakąś grupę społeczną czy wiekową, czy staracie się robić coś neutralnego?
Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Jakiś czas temu miałem występy w Dubaju i było... Trochę to opowiadam tak symbolicznie, nie? Ale byłem ja... 25 lat, młody komik i tak dalej. Był gościu, który miał 40 lat, który robił komedię od 20 i była starsza typiara, która była na scenie komediowej od 50. I tak trochę zaczęliśmy gadać i ona mówi, a jakimś tam żarcie, ona mówi, że ja zawsze opowiadam, że ona ze sceny się pytała, o czym dzisiaj chcecie usłyszeć żart. Nie? I opowiadała żart na ten temat. I jej jakby filozofia, i troszkę oczywiście w tej metaforze znaczy oldschoolowa filozofia, była taka, żeby się dostosowywać do widowni. W sensie, że ja będę grała w taki sposób, jaki wy chcecie, jestem na tyle elastyczna, że po prostu robię to. Drugi, w sensie powiedział, że ja robię program troszkę pod siebie i troszkę pod widownię. W sensie, wiesz, i jest najbardziej 20 lat na scenie i kurde dalej prężny i to wszystko. A ja powiedziałem, że ja robię tylko i wyłącznie dla siebie. I tylko liczę fart, jeżeli się zaśmieją. Nie, ale jeżeli miałbym cokolwiek stworzyć pod widownię, na zasadzie nie interesuje mnie ten temat, ale okej, teraz to, co ludzie chcą usłyszeć, ja to powiem, to uważam, że to jest skażona ścieżka, która tylko prowadzi donikąd.
Co im... Powiedział kobiecie, która jest od 50 lat na scenie.
I stary, nie była szczęśliwa.
A, no to...
Nie była szczęśliwa. Nie, no szczerze, tak, powiedziałem jej to i dalej. W sensie jej... Ona nie była tam, się z nią też pokłóciłem na tym wyjeździe, więc tak, no więc ona też ma troszkę inne miejsce w mojej pamięci, raczej bez szacunku do niej podchodzę. Niemniej chodzi mi o jakby moje zdanie.
Tak, rozumiem, że...
Które polega na tym, że się też nie róbmy z tego ekstremu, bo jeżeli ja opowiadam żart, z którego nikt się nie śmieje, no to lipa, to nie będę opowiadał tego żartu.
Tak,
to nie
jest ja właśnie jestem teraz na świeżo przy tych testach, cały czas o tym gadamy, ale... I dokładnie, mam stosunek do jakiejś postaci, więc mówię o niej coś i widzę, że albo ta postać nikogo nie interesuje, albo oni mają inny do tej osoby stosunek. I ja mogę próbować przedstawić swój stosunek, ale jeżeli on jest nietożsamy,
tak,
to jest jakby, możemy o tym gadać i się nie przekonamy i teraz ja muszę coś z tym zrobić. Muszę albo jakoś to próbować obronić, albo muszę to wytłumaczyć, albo mogę to olać, bo stwierdzać, dobra, to jest tylko mój problem, czy moja... Macie tak? Nie. Okej. Wiesz, mogę to dalej gadać? I coś z tym próbować kombinować, albo jeżeli to jest mój problem, no to...
No tak, i zakładam, że jeżeli masz takie coś, no to albo potrzebujesz więcej czasu, żeby właśnie skminić nową drogę przekazania tego.
Tak. Albo może to jest też ważne tylko dla mnie i właściwie, jak się okazuje po przemyśleniu, że właściwie może to nie jest taki problem, jak myślałem.
Ale najgorsze, co możesz zrobić, to bierzesz jakąś postać, która teraz jest modna, którą tak naprawdę masz w ogóle, nie jest dla ciebie ważna. Jasne. I to teraz coś o niej powiem, nie?
Nie. To ja właśnie mam bardziej odwrotnie, że coś jest dla mnie ważne, się potem okazuje, że to chyba nie jest taki problem ogólnie.
Tak.
Nie? I to wtedy jest takie... No ja pamiętam, ja mam takie dwa chyba tematy teraz z tym. Może kiedyś sobie pogadamy o tym, jak będę już tam...
Jak już będziemy...
Ale to właśnie jest tak, że kumacie to i jest... Albo, no tak, no ale nie przejmuj się tak.
Tak, no.
Dobra, ale chciałbym jeszcze 3 minuty pogadać. No dobra, to może nie będę. No to fajnie w ogóle.
I szczerze też na przykład coraz bardziej mi się podobają młodzi komicy, którzy właśnie idą tą drogą, którą powiedzmy ja tutaj prezentuję. Chociaż też, żeby nie było, też nie chcę jakby się stawiać na szczycie, kurwa, komika, który robi tylko to, co ja chcę. W sensie też znajdziemy przykłady, gdzie się trochę naginasz. Też jest cały element, kurde, pisania pod coś, co też jest, wiesz, ciekawe wobec tego pytania, nie? Czyli, że czasem po prostu dostajesz temat i masz na ten temat napisać, bo jest to sketch albo firma, albo cokolwiek i wtedy to robisz, nie? Ale na przykład, znowu już kilka razy wspomniany na tym podcaście Kuba W. No Kuba W. robi takie rzeczy, że ja mam takie... Ja widzę, że to jest tylko on. Widzę, że to i nawet jeżeli tego nie kumam i nie zawsze mówi to, wiesz, z czym się zgadzam albo z tym, co ja pojmuję świat, to i tak jestem tym zachwycony, ponieważ wiem, że on w 100% wierzy w to, co on mówi.
Tak, tak. To, mam wrażenie, że od razu widzisz, że ktoś udaje, nie?
Tak.
I tak udajemy na scenie, ale zawsze uważam, że jakąś iskierką jest ten taki... To, co cię gdzieś jara głęboko, tak. Jara, przejmuje, jakkolwiek jest dla ciebie interesujące i wtedy tym się dzielisz. A jeżeli to jest tylko dokładnie zrobione po to, żeby gdzieś sklecić więcej wyświetlenia albo coś, no to to jest krótka droga.
To jest w ogóle ciekawy motyw, nie? Bo skąd widz ma wiedzieć, co cię jara? W sensie skąd wiemy, czy coś jest fałszywe, czy autentyczne? No bo jeżeli, nie wiem, kto by był teraz takim popularnym tematem, nie wiem, załóżmy Fame MMA, wszyscy jarają się Fame MMA, ty zaczynasz gadać o Fame MMA, że się jarasz Fame MMA, tak naprawdę w ogóle tego nie robisz, nie? No i nawet jeżeli żart jest dobry, to skąd widownia miała wiedzieć, czy to jest fałszywe, czy autentyczne, skoro, kurde, rezultat jest taki sam, nie znając procesu. Tylko właśnie to, co powiedziałeś, że widownia bardzo szybko wyczuje, że bardzo szybko zrozumie, że ten proces nie był, kurde, naturalny i to jest fałszywe.
Mi się wydaje w ogóle, że jak patrzysz sobie na hip-hop, no to jak ktoś, kto jest wychowany, nie wiem, w inteligenckiej rodzinie, w dobrej dzielnicy, rapuje, że bloki go wychowały, to jest wiadomo, tak. Tego się nie da słuchać, dlatego, tak. Że trochę nie wiesz, o czym gadasz.
Tak.
Ale jeżeli ten ktoś nie będzie udawał i powie, jestem wychowany, wiesz, w takiej rodzinie i jakby mam nic z blokami, ale też mnie to wkurza to i tamto, tak. To jest zupełnie inna rozmowa, nie?
Absolutnie, wszyscy oglądaliśmy końcówkę 8 mili.
No. To był najgorszy rap w historii. Nie, to.
Ale czy co on robił ręką?
Tak, ale wiesz, o co chodzi. Właśnie, że to się wyczuwasz, mam wrażenie, po prostu... No, a poza tym to też może być na krótką metę, może spoko, ale wydaje mi się, że na dłuższą metę robienie rzeczy, które cię nie jarają, tylko patrzysz, co ma jakie wyświetlenia teraz na Onecie, tak. I tak dalej, w pewnym momencie doprowadzi do twojej frustracji, tak. Bo już przestajesz być tam sobą, tylko jesteś tylko wskaźnikami, nie? No chyba, że jesteś tylko wskaźnikiem hajsu, no to może jakoś to działa, ale to. No dobra, co mamy jeszcze tutaj z tych pytań?
Ja ci zadam pytanie, żebyś ty teraz trochę więcej podpowiadał. Pytanie do Piotra. Nie, do ciebie jakieś. Czy podczas podcastu wymyśliliście jakieś bity?
Nie, właśnie nie wymyśliłem.
Ja mogę ci powiedzieć, że jest jeden żart.
Tak?
Jeden żart, który powiedziałem na podcaście pierwszy raz i powiedziałem takie, bardzo pasuje do materiału.
Gadasz?
Tak, no i działa.
A to jest co?
Nie mogę teraz już powiedzieć. Gdzieś będzie w którymś odcinku, ale teraz jak powiem, to czuję, że zdradzam materiał. Ale zdarzył mi się jeden taki tekst, który miałem taki, a to fajne w sumie jest.
Tak?
Tak.
O, ciekawe. No to znaczy, że... Aha, czyli po prostu to była odpowiedź, nie powiemy co, ale tak.
Dobra.
To nie, to ja tak nie mam. Pytanie od Gabrieli. Kto z aktorów, którzy obecnie wzięli się za robienie stand-upu, ma według was jakiś potencjał? Paweł Domagała, Tomasz Karolak, Cezary Pazura, Maciej Sztur, Daniel Bryski i inni.
Niestety nie obejrzałem żadnego na żywo.
Ja też. Ja widziałem Rutka i Rutek, pamiętam, że Rutka początki były takie aktorskie. Jak Rutek przyjechał do nas na Lecz Brytańską 130 lat temu, gdzie już był starym typem, to mówił, witaj, kurie! Wiesz, jak tam przekleństwo szło, to szło takim teatralnym.
Tak.
Ale teraz to jest Rutek, wiesz, to już po prostu płynie, no nie?
Ale widzisz, dla mnie na przykład, dokładnie Rutek jest idealnym przykładem tego, czyli twoja interpretacja Rutka była taka sama jak moja. Co to jest za typ, który udaje stand-upera, nie? Tak. W sensie, że wchodzi na scenę i tak jak, wiesz, poszedłem do sklepu, nie?
Tak.
Ale później im rozmawiasz normalnie, i on dalej tak mówi. W sensie, że on tak...
Po prostu aktorzy mają już zryte tutaj wszystko do mówienia.
On jest taki aktorsko-memiczny. Moim zdaniem trochę się to zmniejszyło.
Nie, w ogóle teraz ja mam wrażenie, że on po prostu... jego bycie na scenie... Bo wiesz, teraz bez sensu, że gadam za Rutkę, ale mam wrażenie, że jego bycie na scenie zawsze było aktorskie, teatralne i takie, wiesz, A nagle po prostu tu się wyluzował, zobaczył, wiesz, i on się też rozkręcił. On jest, to jest jeden z najśmieszniejszych ludzi w ogóle, jak się
absolutnie
prywatnie, to, tak. To jest jakaś miazga po prostu.
No. Jest prawdopodobnie najśmieszniejszą osobą, jaką znam.
Cały czas coś wymyśla, cały czas on jest nieśmiertelny, on po prostu może nie spać, a cały czas jest w akcji.
Tylko właśnie, jeżeli mówimy o tym, że jego droga była taka, że on trochę zelżał aktorstwo na scenie, ale to prawda jest taka, że trzeba też zrozumieć, że on zawsze tak jakby on jest aktorem albo performerem, takim po prostu z krwi i kości.
Tak,
że on ma taki jakby plastyczną minę, jak on ci opowiada coś i nie masz żadnych kamer i tylko dla ciebie,
tak.
To on i tak zrobi piruet w którymś momencie.
Tak, na maksa. I to jest piękne i czasami jak on widzę gdzieś na Instagramie coś wrzuci, tam jakieś zdjęcie z dziwną postacią i bracia tam, czy coś. Jest taki szalone, śmieszne i tutaj na przykład... Ja wtedy nie było czasu się zastanawiać, nie? Nad tym, po prostu był kolejny w ekipie, nie? Tak. Bo to było tak, że Jezu, było tak mało komików wtedy, że przyszedł ten mordę ma znaną, wiesz, wow, fajnie.
Czy ktokolwiek jest chętny.
Ale trochę tak, nie? No przecież pamiętam te pierwsze gale, to było, Jezu, stary, ty jesteś z kabaretu, ty jesteś gdzieś z, nie wiem, tam no, z telewizji byłeś, chodź, może na chwilę, chociaż za 10 minut zrób, nie? Żeby ludzie przyszli, żeby zobaczyli, że coś się dzieje i tak dalej, więc tutaj w ogóle super, że no, Rutek w to wszedł i to nie, bo było parę osób takich, że moda była, nie? Że trochę się pojawiło, ale gdzieś tam odpłynęli znowu i tak dalej. Mhm. A on po prostu to wiadomo, że to kocha i wiesz, tak. I to widać bardzo moim zdaniem.
A czy skusisz się na odpowiedź, który według ciebie, na który program z tych pięciu byś chciał pójść najbardziej?
Może dla pana Daniela Olbryskiego, bo nawet nie wiedziałem, że on robi stand-up.
O.
Jestem ciekawy po prostu, bo ja tego sobie na razie w ogóle nie umiem nawet wyobrazić, nie? Bo widziałem jakieś gdzieś fragmenty, ale to bardziej monologów, nie wiem, Pazury i Sztura, Karolaka nie widziałem w czymś niczym takim i Pawła Domagały na jakimś roście i bardzo mu śmiesznie poszło na roście Rutka, z tego co pamiętam, ale też go nie widziałem. Ale to chyba to są takie rzeczy, które ja, no już to gadaliśmy tutaj, mam wrażenie, że mamy taki trochę zgięty smak. To jest to, co ja lubię się... Uwielbiam Adama Sandlera, ale to już jest taki level, wiesz, ten głupotki, luzu i zabawy, że myślę, że dobra, wow, to jest fascynujące, jak on robi to bezkrwawo, chociaż też często mają jakieś takie mroczne i przegięte rzeczy.
Tak. Ja byłem zdziwiony, jak on w tym specjalu tak dużo przeklinał.
Tak, właśnie. No ale właśnie nawet ten jego vibe był taki, że to wszystko się gładziutko oglądało, nie?
Tak.
Ja lubię takie chyba cięższe rzeczy po prostu, no i tyle.
Mhm. A propos Sandlera, obejrzałem do końca, bo wiem, że...
No i właśnie, no.
Uważam, że to jest jeden z lepszych specjali, jakie obejrzałem od lat, od początku do końca. I też dowiedziałem się, że reżyserem tego był gościu, który właśnie kręcił mu ten Uncut Gems i między innymi Good Time. Czyli takie dwa filmy, które też są bardzo takie ciasne, takie ten. Więc zaczynam myśleć, że to może... nie było nagrane jak film, ale myślę, że na pewno było bardzo dużo...
To było to, co powiedziałeś wtedy, ja się zgodziłem z tym, że na maksa to jest zrobione, te wszystkie jego problemy są tam jakby wymyślone, wyreżyserowane, nie? Ale podejrzewam, że to było też totalnie grane bardzo no normalnie przez widownię, ale kto to tam wie?
Mhm.
Być może jest tak wybitny, że każdy tam, jakbyś zrobił zbliżenie na widowni, to tam siedzi Al Pacino i wiesz, Jack Nicholson.
Może dla takich osób playa na kilka razy, nie? Ja pytanie?
Ja mogę teraz zrobić.
Dawaj.
Pytanie do Piotra. Czemu decydujesz się na samodzielne wydanie książki, zamiast skorzystać z wydawnictwa? Kwestia finansowa czy ograniczeń twórczych?
To jest coś, co pewno ty będziesz miał dużo więcej informacji niż ja, jako że wydałeś kilka książek samemu, ale jak są te wszystkie filmy, gdzie zły menedżer wykorzystał tego muzyka, nie? Że zawsze, że muzyk.
Teraz coś było o Backstreet Boysach w ogóle.
O Backstreet Boysach, całe dokumenty o tym, jak
w ogóle, no.
Szukali Tupaka i tak dalej, nie? No to, co się dzieje na rynku wydawnictwa i to, co się robi autorom książek, jest trzy razy, kurde, bardziej hard niż to, co się robi muzykom. W sensie, że te filmy powinny być o tych...
Tak, ale kto by to obejrzał?
Dokładnie.
Czterech autorów.
Tak.
Dokładnie tak robią, pomocy!
No stary, ja pamiętam, jak ja pierwszą książkę, gdzie jeszcze nikim, wiesz, nie byłem i właśnie szukałem jakiejkolwiek pomocy, już tą anegdotę kilka razy opowiedziałem, ale w końcu udało mi się jakieś spotkanie, coś w tym stylu i przychodzę na spotkanie i mam taki mój pomysł z tym książkę, zwiedziłem cały świat, robiłem stand-up, mam takie coś i tak dalej, oni mówią, zajebiście, sztos, 10 tysięcy. Ja mam takie, to jest taki pieniądz, 10 tysięcy, super, kurde, nigdy nie spodziewałem się, że jakkolwiek na tym zarobię, 10 tysięcy to jest, on mówi, nie, 10 tysięcy ty nam płacisz. I ja mam takie, to sorry, to... To nie.
Ty nie gadasz, tak?
No. Więc prawda jest taka, że jak wydajesz, w sensie ilość książki, która idzie do autora, w sensie, nie wiem, ten procent tak, książki, tak, no. No jest po prostu żenująca. W sensie, że w naszym biznesie znowu, nie wiem, czy to jest tajemnica, czy nie, ale plus, minus, komik bierze po kosztach, nie, 70% z występu. Nie, 30% jest dla organizatora, a wszystko inne jest koszty?
No nie wiem.
20-30? Co chcesz powiedzieć?
No, zależy, jakie masz układy, zależy, jakie wynajmujesz salę, zależy, jakie ogarniasz, zależy, za co płacisz i tak dalej. No to nie jest takie hop-siup. No ale dobra, jest to zupełnie... Znaczy to tak, okay. To zależy, no, jakie... Tak, to jest takie... To nie jest takie proste wyliczenie.
Chodzi mi o to, że ja... Masz rację, bardzo to uprosiłem, ale mówiłem o takim czymś, że znaczy, jakby...
Na pewno jest różnica. To jest jakby to, co, że dostajesz...
Ja chcę powiedzieć, że po prostu myślę, że taki przeciętny autor dostaje 5-10% ze swojej książki. Nie? A to, co ja powiedziałem, 70-30, chodzi mi o to, że...
To
ja...
też nie jest do końca takie... Kurczę, no nie wiem, bo to też zależy z kim... Jak my mieliśmy z Jackiem, to mieliśmy... Nie pamiętam teraz do końca w tej umowie, jak było, ale ja pamiętam, że my mieliśmy... To było podzielone na nas dwóch, więc wtedy mieliśmy takie, że trochę to takie jest, że gdyby był jeden autor, to... Ale ja nie mówię, że inaczej. Ja nie do końca wiem, jak jest zawsze i wszędzie. Różnica jest znaczna, ewidentna.
Kolosalna.
Tak. Chociaż z drugiej strony, no, jeżeli oddajesz książkę do wydawnictwa i masz luz z tym, bo ja na przykład głównie to mnie wkurzały takie ograniczenia, że czemu ja nie mogę zrobić takie, a tego, a tak, i tak dalej, takie rzeczy. Mm. Ale jeżeli masz z tym luz, no to oddajesz tam książkę. Nie? I wychodzi ci właściwie książka i fajnie, machasz i super, i załatwiają ci wywiady i tak dalej, nie? Więc za tę robotę. Tylko, że to jakby też, zgadzam się totalnie, że to nie jest coś, co potem mówisz. Ile? Ile kosztuje ta książka w księgarni, a ile ja z tego biorę? Aha.
Tak, no to są, tak. Ale też na przykład ja z Czarkiem rozmawiałem, bo Czarek też wydał książkę, którą też bardzo polecam, przeczytałem, krótkie historie, tak. Naprawdę bardzo zabawne. To ja jego się spytałem, czemu ty nie robisz, czemu ty nie wydajesz sam, bo jakby, no, już pomijając kwestię zarobkową, to moim zdaniem więcej osób by cię przeczytało, gdybyś sam to wydawał. Bo on poszedł do Empiku i nie znam jego liczb. W sensie od razu to mówię. Ale jego filozofią, i to mówimy przed wydaniem i tak dalej, było, że ja chcę być w wydawnictwie, bo chcę, żeby zobaczyło mnie więcej osób. W sensie, że chcę być na półkach. Jeżeli będę sam to wydawał, to będzie mi ciężko się przebić do Empiku, dajmy na to. I po prostu, wiesz, zależy mi... I ja, on mi to wytłumaczył, miałem takie, jeżeli ten cel chcesz osiągnąć, to złą drogę wybierasz. Bo wiesz, w gąszczu wszystkich książek tak dalej, ty znikniesz.
I tak twoja widownia przyjdzie.
I tak twoja widownia przyjdzie, a jeżeli ty byś chciał rzeczywiście osiągnąć ten cel, to wydaj samemu i przeznacz na przykład, nie wiem, ten budżet, który zaoszczędziłeś, idąc tą drogą, w reklamę na to, żeby poszło do innych osób, kurde, facebookową i tak dalej, i zdobędziesz większą widownię, niż, kurde, pójście z wydawnictwem. Prawdziwe pytanie brzmi, nie dlaczego, kurczę, ja robię to samemu, tylko dlaczego ktokolwiek by robił przez wydawnictwo. Dla mnie droga jest bardzo oczywista, że zdecydowanie bardziej się opłaca to robić samemu, zebrać, kurde, ja miałem wspaniałą drużynę do tego.
No
i
właśnie, to też jest, myślę, ważne, nie? Bo ja też bardzo sobie cenię swoich ludzi, z którymi tam współpracuję i na razie nie umiem sobie wyobrazić czegoś innego, nie?
Tak.
Ale domyślam się, że po pierwsze ktoś może nie mieć zaplecza, bo to trzeba trochę zainwestować.
Tak.
Po drugie, trzeba mieć taką ekipę. No.
Mogę ci powiedzieć słowo? No. Trzeba trochę zainwestować. No zobacz, co ja zrobiłem. Ja zrobiłem preorder. Nie? Preorder...
Tak, oczywiście, są różne drogi. Ja nie mówię w ogóle... Tak. Ja tylko mówię o tym, że to jest jednak więcej, poza tym jak ty robisz preorder, to jest inaczej niż jak ktoś... Ty masz swoją widownię.
No tak.
I to jest w ogóle to, co my mamy. To mamy wielkie szczęście, że mamy kogoś, kto chce nas oglądać, słuchać i ma ochotę czasem mówić, o, wygłupia się na scenie, może tak. To jest też spoko, zobaczymy, nie? Więc ty już masz jakąś grupę odbiorców, właśnie to coś, co jak masz fajną historię, nie wiem, kryminalną, czy opowiastki jakieś, czy tym cokolwiek, i mówisz, Jezu, chciałbym zrobić z tego książkę, no ale jestem ja i jeszcze 16 osób z mojej rodziny, w tym 4 mnie nie lubią, nie? No to co mam zrobić? No to wydaje mi się, że czasami nie do końca masz drogę inną. Ty masz, mamy to szczęście takiej grupy ludzi, którzy już sobie...
Ale ja nawet tej osobie, której powiedziałeś, ta osoba, która ma sprzedać 100 książek, nie? To wydaje mi się, że jak ona sama to przejdzie i zrobi sobie własną reklamę i wiadomo, że trochę po znajomych i trochę po przyjaciołach, to sprzeda więcej niż jeżeli zapłaci księgarni 10 tysięcy i będzie, kurde, na półce, ale i tak nikt tego nie kupi.
Nie wiem, w sensie też za mało robiłem z tym. Wydaje mi się po prostu, że na pewno pamiętam, że była sytuacja, w której jak my mieliśmy, nie wiem, z wydawnictwem, to mieliśmy całą serię, nie wiem, spotkań, całą serię wywiadów. Oczywiście można sobie też poorganizować, tylko inaczej jest, jak Piotrek Szumowski chce iść na wywiad z kimś,
tak,
niż jak chce iść początkujący autor i po prostu... Ale dlaczego pan chce tu przyjść do mnie? Ja jestem znanym dziennikarzem, mam znany podcast, mam cokolwiek i teraz dlaczego ja mam rozmawiać z panem Bogdanem tutaj z Międzyzdrojów? Bo napisał kryminał jakiś, nie? Fajny. No może fajny, no ale proszę pana, ja też to mi zrobi 6 wyświetleń, no nie? Jakby no i to tak... Więc myślę sobie, że mamy to, nie wiem, szczęście, nieszczęście, bo to jest kwestia też pracy długiej i jakby, wiesz, no, ale tak, ale jest to jakieś szczęście dla ciebie, jako że możesz to pokazać jeszcze swoim ziomom. Jeszcze mam coś takiego, no nie?
Tak. Nie, no tak na pewno. W sumie ja teraz tak się trochę zamilkłem, bo trochę zacząłem myśleć o tym, że rzeczywiście jestem, kurde, w bardzo uprzywilejowanej pozycji, że miałem jakby opcję wydać tą książkę.
Jakbyś wrzucił i nie usłyszałbyś nigdy ping, to byś się, myślę, że zasmucił.
Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, a propos tego pingu, bo to już któryś raz się przebija, że kilka osób mi się zapytało, co by było sukcesem dla tej książki? W sensie, że na przykład, wiesz, ile byś sprzedał, żeby to był sukces dla ciebie? I przysięgam ci, i powiedziałem to wcześniej, mówię to teraz i tak dalej, że sprzedaż tej książki nie determinuje sukcesu tej książki dla mnie.
Ja rozumiem, tak, nie? Oczywiście, w sensie, tylko chodzi mi o to, że i tak zrobiliśmy z Wojtkiem Muchę, Lenę, słuchowisko, tak. I jakby no te wyniki są na tyle, czy ja je bardzo lubię, kocham, tak. To nie? Ale to jest tyle roboty, żeby samemu udźwiękowić całą rzecz, tak. Nagrać, napisać, zrobić to wszystko. I jak to sobie przesłucha jakaś grupka ludzi, to sobie myślisz, że to jest bardzo dużo pracy i my nawet byśmy chcieli zrobić trzeci sezon. Nawet się tak gdzieś zasadzamy, że może, kurde, zróbmy, bo to siedzi nas w jakaś historia i tak dalej, ale to jest tak, grupka mała ludzi, którzy ma ochotę posłuchać tego, co tam się dzieje. Ja tyle roboty nas czeka, że jest ten taki moment, że wiesz, no tak. że jakbyś miał napisać całą książkę dla twoich rodziny i ziomków, no to jest takie, bo już tu wiesz z góry.
W przypadku pierwszej książki zdecydowanie taki był cel. W sensie, że w przypadku pierwszej podróży ja miałem takie po prostu, to jest tylko i wyłącznie książka dla mnie i tak dalej. Rzeczywiście w tym przypadku, no oczywiście zależy mi bardziej na widowni, no wiesz, poszedł większy rozmach i tak dalej, więc masz rację. Gdyby finalnie sprzedało się 100 książek, to pewno byłbym zawiedziony. Masz, jestem w stanie ci to powiedzieć. Ale też wiem, że dosłownie dzień, w którym ja powiem, mamy to, drukujemy, dostaję ją do ręki.
Ja wiem.
To jest dla mnie wyznacznik sukcesu.
Totalnie,
i jeżeli ktoś do mnie podejdzie i powie, że przeczytałem, nie? To mam takie stary kosmos. Dziękuję ci bardzo. Tak. Jest to dla mnie, wiesz, ogromny dar. A samo pingi i tak dalej jest śmiesznym tematem do bekowania.
Tak, oczywiście, dlatego sobie bekuję, nie? Jakby to wydaje mi się, że to... Tylko, że mimo wszystko, jakbyś nie usłyszał żadnego ping, albo usłyszałbyś parę pingów, to byś stwierdził, że strasznie to było dużo roboty.
To jest tyle roboty.
Może nagram opowiastkę z tego tematu. No. Jakby spoko. To tylko to... Tak. Zostało nam dwa pytania chyba w takim razie. Jedno pytanie, jakie piłem najdziwniejsze piwo? Oprócz tego z czosnkiem i nie pamiętam, ale to, co mi się skojarzyło z tym pytaniem, bo już sobie podejrzałem, jak tam gdzieś mi wpadło to pytanie, ale nie wiem teraz, musiałbym się faktycznie chyba zastanowić grubiej. Widziałem tylko, że było jakieś piwo, nie pamiętam, z byczym jądrem, czy z jakimiś tam bakteriami takimi gdzieś tam u nas, ale chyba jakoś nie odważyłem się.
Albo mam déjà vu, albo my kiedyś o tym rozmawialiśmy, albo...
Jadłeś kiedyś bycze jądro, to wiem.
Coś mi się kojarzy. Tak, i też z czosnkiem, że piłeś piwo z czosnkiem.
To wiem, bo to właśnie już mówiłem i dlatego to pytanie było, czy jakieś inne, ale to, co chciałem powiedzieć, to że ostatnio piłem fantastyczne piwo bezalkoholowe. No. Takiego kraftowe. I w ogóle się jara bardzo, jak się rozwinął ten rynek. Nie wiem, czy ty w ogóle...
Bezalkoholowych? Ja dużo lubię pić bezalkoholowe piwa, no.
Ale piwa, które już nie są takim sikiem, wiesz...
No nie, to już od dawna jest motyw,
że jest w ogóle mega i to są browary, które robią kraftowe piwa i te kraftowe piwa też są takie, że po prostu fantastycznie. A też widziałem Room Zero, wiesz, Gin Zero mam też jakby...
To już jest dziwne.
Nie.
Tak, nie, tak.
Dla mnie, stary, Gin Zero, który z tonikiem w ogóle, z lodem, z kawałkiem cytryny, zarąbiste w ogóle. Albo jest taki chyba też bezalkoholowy martini.
No.
Ja lubię w ogóle takie różne ziołowe rzeczy i też trochę do tego toniku. Jakby, stary, to jest taki, bardzo to jest fajne. To dziwnie wygląda, jak walisz już pół butelki i nic się nie... Ale, tak, ale to jest bardzo fajne. W ogóle jakby się okazuje, że coraz więcej i pubów, i barów, i wiesz, takich miejsc ci oferuje taką opcję. I mówię, no dla mnie jest jakby... Piłem bezalkoholowe whisky, to było dziwne. To faktycznie, nie? To już było takie, że no dobra, to nie.
Tak.
Ale no,
ogólnie może moje skarżenie, bezalkoholowy gin, rzeczywiście ostatnio wypiłem drina z bezalkoholowym ginem i mi bardzo smakował, nie? Więc muszę ci tutaj na chwilę oddać, ale na przykład koncept właśnie whisky albo daj wody na przykład bezalkoholowej.
A tego nie piłem, ale wiesz co, jestem ciekawy, w ogóle co to jest za akcja, bo tego nie kupam.
Ja mam w ogóle takie, po co? W sensie nikt nie lubi smaku wody. W sensie jakby...
Ale stary, są degustacje wody, to jest w ogóle ciekawe.
Są masochiści wody.
Albo po prostu, dobra, nie chcę się nazywać degustacja.
Tak,
Ale w ogóle tak ostatnio sobie o tym nawet z kimś rozmawiałem, że ten taki rynek się rozwija na tyle, że nie jesteś nagle jakimś dziwnym typem, jak mówisz, że nie mam ochoty się dzisiaj, to tak. Ej, ty, frajerze, co jest, wiesz, nie musisz tłumaczyć, że dzisiaj bierzesz antybiotyk.
Tak.
Oczywiście zawsze mogłeś powiedzieć, że nie pijesz i nie masz ochoty, ale jakiś taki się zmienia mental w ogóle, to jest sporo.
Absolutnie się z tym zgadzam i co więcej, ja miałem na przykład moment, że sobie zrobiłem challenge, żeby przez miesiąc nie pić i mi te bezalkoholowe absolutnie totalnie służyły na imprezie. W sensie, że nie czułem się... W sensie, czułem się, tak jak mówisz, i totalnie częścią imprezy, i później jak już mogłem...
To nie jest jakaś lemoniada,
tak.
Nie? To jest takie coś, co ci dokładnie przesączysz, weźmiesz łyka, cyk,
tak.
Super.
I później jeszcze możesz na rowerze wrócić.
Tak. I cię Straż Miejska nie dojedzie.
Ostatnie pytanie już jest. I to będzie ostatnie pytanie.
A nie wiem, tak? Bo tak? W ogóle u nas czasowo zapamiętam. Tak,
jaki jest czas na tym, Paweł?
Ojej, to tak, to kończmy. Ostatnie pytanie. Myśmy się rozkręcili. A, Michał pyta, właściwie nie pyta, po prostu nie odpuszcza. No. Abelard, powiedz proszę, jak nazywa się i gdzie jest ta lodziarnia we Włoszech, w której jadłeś lody paprykowe i takie o smaku czekolady z tytoniem.
I to w następnym odcinku.
Nie zawieszaj na tydzień. Ty, nie wiesz co, powiem, bo ja sobie nawet, chyba, że się pomyliłem teraz, ale zakładam, że to jest to, bo to tak trochę z pamięci, ale znalazłem to i miasteczko nazywało się Cutrofiano. Albo źle to powiedziałem, no. Ale ten lodziarnia nazywała się Dolce Arte.
Proszę Państwa, tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy 90-minutowy odcinek.
Tychota.
Dziękujemy bardzo.
Ogórkowe też.
Koniec.